W rolę historyka z Broni Pomorskiej wcieli się pani dr Izabela Mazanowska, pracownik delegatury PION Bydgoszczy, autorka takich książek jak książka o obozie w Radzimiu i w Karolewie. Obecnie przygotowuje zbiór dokumentów poświęconych z Broni Pomorskiej 39 we wszystkich powiatach przedwojennego województwa pomorskiego. Witam serdecznie. Naszym etnologiem w naszej dyskusji będzie pani dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, nie pomyliłem się, z Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy raz w historii w ogóle gościmy etnologa, więc serdecznie witam. Pani doktor kilka miesięcy temu przeprowadzała wywiady środowiskowe do Doliny Śmierci w Chojnicach, a kilka tygodni temu, jeżeli się nie mylę, podobne wywiady w Szpęgawsku. Stąd obecność pani doktor na naszej dyskusji. Prokuratorem oczywiście będzie pan prokurator Mieczysław Góra z referatu śledczego Działowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, delegatura w Bydgoszczy. Serdecznie witam. Pan prokurator, oprócz tego, że jest jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszych prokuratorów pracujących w IPN-ie, w dalszym ciągu zajmuje się tematyką zbrodni pomorskiej, szczególnie w powiatach sępoleńskich, świeckich, bydgoskich, ale także innych, więc stąd jego obecność w naszej dyskusji. Ostatnim naszym gościem jest pan dr Dawid Kowiałka, archeolog, to jest ważna informacja także związana z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie kierownik międzynarodowego projektu Archeologia Zbrodni Pomorskiej 1939. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, spotykamy się w szczególnym dniu 2 października. Od dzisiaj po raz pierwszy, to jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. Ale ta pamięć oczywiście nie zaczęła się w 2023 roku, tylko dużo, dużo wcześniej. Sam termin zbrodnia pomorska został zdefiniowany w 2013 roku. Ja pozwolę Państwu, że ja przytoczę tę definicję, żebyśmy wiedzieli, o czym dyskutujemy. Tym terminem nazwaliśmy eksterminację polskiej ludności cywilnej, głównie inteligencji, ale nie tylko, także robotników i rolników, osób chorych psychicznie, także pomorskich Żydów w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej na terenie przedwojennego województwa pomorskiego. Tak należy definiować i rozumieć ten termin zbrodnia pomorska 1939. Ja nazywam się Tomasz Celon i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, mamy jeden mikrofon, więc będziemy musieli jakoś sobie poradzić. Moje pierwsze pytanie do wszystkich z Państwa, jeżeli Państwo pozwolą, no bo Państwo swoje badania skupiają się raczej na kazusach. Badają Państwo poszczególne zbrodnie. Czy to prowadzą śledztwa prokuratorskie, czy prowadzić badania historyczne, archeologiczne czy etnologiczne. Więc moje pierwsze pytanie jest takie, czy Państwo w ogóle widzą potrzebę posługiwania się takim terminem, czy on jest potrzebny, użyteczny w Państwa badaniach? Czy Państwo go stosują, używają? A jeżeli nie, to dlaczego? Jak Państwo sądzą, czy taki termin jest potrzebny, czy to po prostu jest koncepcja intelektualna pewnego autora, która tak naprawdę nie jest potrzebna, czy może odwrotnie? Może na początku poprosimy historyka.
Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj mój kolega powiedział, ja się zajmuję zagadnieniami związanymi ze zbrodnią pomorską już od kilku lat. I moja odpowiedź na to pytanie, czy taki termin zbrodnia pomorska jest potrzebny, będzie tak, jest potrzebny. Rzeczywiście dwie moje publikacje dotyczyły takich miejsc, konkretnych miejsc, gdzie w 1939 roku popełniane były zbrodnie przez Zelbschutz, jednakże one są bez wątpienia elementem większej całości i są elementem zbrodni pomorskiej, składają się na zbrodnię pomorską i tutaj padła na początku definicja tej zbrodni, w związku z czym ta definicja dotyczy tych wszystkich miejsc, tych poszczególnych miejsc i też w zależności od tego, jaki my cel chcemy osiągnąć, jaki cel sobie zakładamy na początku naszych badań, kiedy przygotowujemy konkretną publikację, to ta definicja jest potrzebna. Te wszystkie elementy, te części składowe zbrodni pomorskiej zawierają się w tych poszczególnych miejscach. I jest absolutnie koniecznym, nawet jeżeli zaczynamy powiedzmy od początku, czyli piszemy książkę dotyczącą konkretnego miejsca, to jednak konieczne jest wyjaśnienie czytelnikowi, który być może nie zna naszych poprzednich publikacji, co to takiego jest, jaki jest kontekst, jakie są właśnie te cechy charakterystyczne dla zbrodni w konkretnym miejscu, gdzie leży przyczyna, jak w ogóle do tego doszło. Więc my te wszystkie elementy musimy wyjaśnić, nawet jeżeli piszemy tylko o konkretnym miejscu, o konkretnej egzekucji. W związku z czym, skoro tak, no to mamy jakby termin, mamy pojęcie, które w sobie zawiera po pierwsze te wszystkie miejsca, bo jest ich około 400. Tak wykazały nasze badania, zresztą już jakby kontynuowane, i które te badania zostały oczywiście zapoczątkowane wcześniej, no ale jakby my tutaj jakby też kompendiujemy, komasujemy wiedzę tą zgromadzoną już wcześniej, ale też no, wyniki własnych badań również publikujemy. No więc w tym terminie zbrodnia pomorska mieści się te około 400 miejscowości i ten termin no, właśnie definiuje zbrodnię popełnioną w każdym z tych miejsc. W związku z czym, no tak, jak najbardziej jest to istotne, aby tego terminu używać. Ja go używam, są też historycy inni, którzy go używają. Są też nauczyciele, publicyści, którzy tego terminu używają. W związku z czym, no myślę, że jak najbardziej tak.
Pion śledczy z założenia zajmuje się zbrodniami z przeszłości. I takimi zbrodniami z przeszłości jest również ogólnie ujęta zbrodnia pomorska. Może dla spraw, które są prowadzone przez pion śledczy, to pojęcie co do konkretnej sprawy nie jest na tyle istotne. Ono jest istotne w sensie tła historycznego na bazie jakich okoliczności, jakich warunków doszło ogólnie do zbrodni pomorskiej. Ponieważ prokurator w każdej ze spraw stara się wyjaśnić przede wszystkim konkretne sprawy, konkretne czy też pojedyncze zabójstwa, czy też zabójstwa takie jak w Karolewie, czy w Radzimiu, Paterku. No i tak można tutaj te 400 miejscowości różnych wymieniać, gdzie jest więcej, mniej osób, które zostały zabite. Jednakże sposób działania, czyli ten modus operandi, jeżeli chodzi o popełnienie tych zbrodni, jest taki sam. Jest taka sama motywacja, są ci sami sprawcy, którzy pochodzą, można powiedzieć, są to obywatele narodowości niemieckiej, obywatelstwa polskiego, ale nacechowani taką nienawiścią do Polaków, którzy żyli obok nich, byli ich sąsiadami. Również w większości tych przypadków ogromne zaangażowanie Kościoła ewangelickiego, pastorów, którzy w niektórych sytuacjach, tak jak choćby w Karolewie, w Więcborgu, no pastor stoi na czele z Elbszucu i to nie tylko w Więcborgu. Więc sposób popełniania tych zbrodni, jak również mechanizmy zadawania śmierci, to wszystko jest bardzo podobne. Zastanawiające jest to, że jest ogromne okrucieństwo, bo to nie jest zbrodnia popełniona w taki sposób, że mamy do czynienia z osądzeniem i wykonaniem śmierci w sposób humanitarny, czyli strzałem, czy powieszeniem, czy też giletonowaniem. Natomiast tutaj popełnienie tej zadanie tej śmierci jest poprzedzone różnymi rodzajami torturami, jak również samo zadanie śmierci jest dokonany w sposób okrutny, co wynika w szczególności z przeprowadzonych zaraz po wojnie ekshumacji, gdzie w większości mamy do czynienia z roztrzaskanymi czaszkami, czy też innymi uszkodzeniami, które wskazują właśnie na to okrucieństwo, jak również przekazów, które są przekazywane przez świadków, którzy albo to wiedzą z przekazu osób, które były naocznymi świadkami, jak również z przekazów rodzinnych. Czyli to pojęcie zbrodni pomorskiej jak najbardziej jest konieczne po to, żeby pokazać to tło. Bo tło było wszędzie tych zbrodni takie samo i taka sama motywacja sprawców do tego, żeby dokonać pewnego, no tak jak tutaj również pan doktor Ceran używa, odpolszczenia tych terenów z Polaków, którzy no, byli tym kręgosłupem, którzy tą polskość na tych terenach krzewili. Także pojęcie zbrodni pomorskiej jest jak najbardziej celowe i potrzebne do tego, żeby wykazać, jaki duży wymiar ta zbrodnia miała, bo tutaj nie mówimy o setkach czy tysiącach, tylko naprawdę jest to skala bardzo duża i w bardzo krótkim okresie czasu.
Niejako z definicji etnograf bada lokalnie. A badamy świadectwa, pamięć, relacje in situ, zakotwiczone w konkretnym miejscu, w konkretnej biografii, najczęściej biografii konkretnej rodziny. Zatem ta nazwa dotycząca zbrodni pomorskiej nie jest przez nas, etnografów, no, tym słowem, kluczem, poprzez które próbujemy otworzyć no, właśnie te drzwi do pamięci naszych rozmówców, bo ta pamięć jest właśnie pamięcią taką mikro, powtarzam, zakotwiczoną w tych konkretnych miejscach. Zbrodnia pomorska to jest no właśnie ów kontekst, więc wystarczy chyba, że tylko powołam się na to, co powiedzieli moi przedmówcy. Nawet lokalne wydarzenie historyczne musi mieć kontekst. Ta nazwa daje ten kontekst. Nam, etnografom, no daje także to, co my nazywamy taką pracą domową. To znaczy my, wyruszając w teren, musimy najpierw dowiedzieć się, o co będziemy pytać i w jakim no właśnie tym szerszym kontekście historycznym, społecznym, często politycznym to jest umieszczone. Ale zwróciłabym też uwagę na coś, co może pan prokurator pod koniec swojej wypowiedzi chyba o tym wspomniał, na pewno o tym wspomniał, o takiej mocy retorycznej tego terminu. Być może to nie jest refleksja naukowa, ale ufam, że w tym nie ma nic zdrożnego. A to znaczy zbrodnia pomorska ma, ta nazwa ma moc retoryczną, która mam wrażenie potrafi, czy pomoże, czy mogłaby pomóc w dotarciu, czy w dostaniu się do takiego szerszego dyskursu społecznego, do jakiejś takiej też do szerszego grona odbiorców poprzez, choć to nie jest eleganckie, co za chwilę powiem i to absolutnie nie jest najważniejsza zmiar, poprzez wskazanie no właśnie na ową skalę. Tak? Więc wydaje mi się, że to jest też ten walor, nazwijmy go edukacyjny, czy nazwijmy go no właśnie takim retorycznym, pozwalającym dostać się do szerszego dyskursu społecznego.
To ja może powiem tak. W sumie prowadzimy teraz badania w ramach międzynarodowego projektu naukowego, który nazywa się Archeologia zbrodni pomorskiej 1939. I skoro projekt ma taki tytuł, to znaczy, że argumentacja między innymi pana prokuratora jest czymś, co do mnie przemawia i to rozumiem. Jest to zdefiniowanie czegoś, o czym przeszłe pokolenia historyków pisały i badały no, przez całe dekady tak naprawdę. I to dotyczyło tego samego, czyli niemieckich zbrodni na Pomorzu w pierwszych miesiącach II wojny światowej. I faktycznie to, co robiło wcześniejsze pokolenie historyków, no to były doskonałe badania. Tutaj jest próba objęcia właśnie jednym pojęciem, które ma właśnie to zebrać. Z perspektywy w sumie moich, czy w sumie naszych badań, mogę powiedzieć, że stosowanie niemieckiego pojęcia intelligent action jest o tyle łatwiejsze, że jest to termin, który jest znany w Hiszpanii, na Wyspach Brytyjskich, w Stanach Zjednoczonych. Więc jak o tym byśmy pisali, na przykład gdzie w tytule artykułu jest intelligent action and its heritage in the coś tam, to jakby pierwsze skojarzenie jest takie, że naukowiec, nawet nie historyk, archeolog, etnolog, mniej więcej wie o co chodzi. Kiedy promujemy te nasze badania właśnie z perspektywy archeologii zbrodni pomorskiej czy pamięci na temat zbrodni pomorskiej, wymaga to pewnego wyjaśnienia, wprowadzenia do tego, co my tak naprawdę rozumiemy przez ten termin i zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje, bo dosłownie 2 tygodnie temu wysłaliśmy artykuł do takiego czasopisma amerykańskiego, właśnie gdzie piszemy nie o intelligent action, o akcji T4-1005, tylko o zbrodni pomorskiej 1939 i zobaczymy, jak to będzie odebrane na poziomie społeczności międzynarodowej.
Szanowni Państwo, to teraz chciałbym Państwa zapytać tak naprawdę, co jest celem badań, bo ten pomysł tej dyskusji zrodził się w momencie, kiedy Pan Dawid mnie zaprosił do udziału w tym projekcie i zrozumiałem, że ja niewiele z niego rozumiem, no bo nie rozumiem języka archeologii, nie rozumiem, co to znaczy przesłuchiwanie ziemi, co to jest archeologia czy etnologia wspólnotowa, więc wydawało mi się, że takie pojęcia dla mnie są zupełnie obce. Chciałbym teraz jakby zakreślić coś, co jest pewnie wspólne dla naszych wszystkich badań, ale coś, co nas różni. Co jest celem badań archeologa, etnologa, prokuratora i historyka? Jakie metody Państwo stosują, żeby ten cel osiągnąć? I czy, już trochę Państwo odpowiedzieli na to pytanie, czy Państwo w swoich badaniach korzystają z dorobku innych dyscyplin naukowych? Teraz odwrócimy kolejność, poprosimy pana Dawida o pierwszego odpowiedź.
To, co mnie w pierwszej kolejności interesuje, to są materialne ślady zbrodni popełnionych w danym czasie i w danym miejscu. Czyli to są materialne ślady zbrodni pomorskiej 1939. Dlaczego uważam, że to jest ważne, a może nawet więcej kluczowe? Ilość dokumentów, które pozostała po II wojnie światowej, jest generalnie już ograniczona. Oczywiście z metodologicznego punktu widzenia każdy naukowiec czyta dany dokument inaczej, zadaje inne pytania, można go odczytywać niemalże w nieskończoność. To jest prawda, ale z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że moim założeniem w tym projekcie, ale też i we wcześniejszych, było to, że to właśnie archiwum ziemi skrywa nieznane źródła. I zamiast odczytywać to samo, co nigdy nie będę tak dobrze odczytywał materiałów archiwalnych jak pani doktor, jak pan doktor, jak pan profesor, którzy są zawodowymi historykami, to moja droga była poniekąd na skróty. Po co robić coś, czego nie jestem w stanie zrobić tak dobrze jak inni, skoro mogę tak naprawdę wydobyć nieznane, nowe źródła. Te nowe źródła z jednej strony są banalne, to są łuski, pociski, czyli to pozostałości po egzekucjach, ale z drugiej strony my odnajdujemy rzeczy osobiste, w tym te najbardziej wyjątkowe i niepowtarzalne, które były i są w sumie formą dowodu osobistego, czyli obrączki. I na podstawie tych obrączek udaje się czasem odnaleźć ofiary. I tak było w przypadku naszych badań w Dolinie Śmierci parę lat temu i w sumie jest po konferencji pana prezesa Nawrockiego, więc chyba mogę to zdradzić, że w Dolinie Śmierci w Chojnicach odnaleźliśmy właśnie szczątki ofiar z 1939 roku, czyli właśnie tej lokalnej inteligencji. I dlaczego? I w przypadku właśnie tych badań archeologicznych zawsze przywołuję, i w sumie w tej sali też to robiłem, więc część Państwa już tę historię zna, jak właśnie te badania mają wymiar rodzinny, społeczny, edukacyjny, ale też wręcz historyczny. Jak na podstawie właśnie inicjałów na obrączce udało nam się dotrzeć do rodziny ofiary. No i historia jest taka, że pan prokurator w sumie dotarł do tej osoby i dzwoni do wnuczki ofiary, która była zamordowana w Dolinie Śmierci, ale w 1945 roku. I się przedstawia: dzień dobry, nazywam się tak i tak, jestem naczelnikiem pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej i czy rozmawiam z taką osobą? No tak. A czy zna pani babcię? No nie, no babcia zmarła w czasie okupacji. A czy babcia miała męża? No miała, no i miała dziecko, no bo ja jestem córką właśnie tej córki. No i tak było parę pytań, no i w końcu było pytanie, czy prośba, niech pani usiądzie, bo chcemy coś powiedzieć. No i to powiedział pan prokurator, że pośród milionów szczątków ludzkich w Dolinie Śmierci była obrączka pani babci, pani Ireny Szydłowskiej. Więc mówię, archeologia jest przyszłością w tego rodzaju pracach. I z tego powodu nasze interdyscyplinarne badania dotyczące zbrodni pomorskiej, gdzie jest historia kluczowa, gdzie etnografia jest bardzo ważna, gdzie są genetycy, gdzie są specjaliści od kultury materialnej z okresu II wojny światowej i tak dalej, to nadal uważam, że ramą, która pozwala nam spojrzeć w nowy sposób na te zbrodnie, jest właśnie archeologia. Stąd właśnie te nasze działania są definiowane jako archeologia zbrodni pomorskiej 1939. Dobrze, nie mówię więcej, bo...
A zacznę od tego, na czym skończył pan doktor. Ja jestem członkinią zespołu pana doktora Kobiałki i od tego waloru interdyscyplinarnego. Chociaż ja wolę używać takiego sformułowania, że jest to perspektywa integrująca. To znaczy taka perspektywa, która zakłada, że żadna z tych wymienionych tutaj dyscyplin naukowych samodzielnie nie jest w stanie po prostu odpowiedzieć na wszystkie pytania, które sobie w tym projekcie stawiamy. No oczywiście do interdyscyplinarności nikogo już nie trzeba jakoś przekonywać od kilku dekad, no ale faktycznie w tym projekcie każdy z nas ma określoną ścieżkę badawczą, którą podąża. Ja razem z dwójką jeszcze etnografów, myślę tutaj o magister Aleksander Staniewskiej i doktorze Mikołaju Smykowskim, którzy są związani z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszym zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie wywiadów etnograficznych z osobami, których biografia rodzinna w jakiś sposób związana jest z tymi tragicznymi wydarzeniami. Czyli podróżujemy po Pomorzu, po Kociewiu, po tych miejscach, które naznaczone są tymi wydarzeniami, w poszukiwaniu osób, które mają pamięć albo postpamięć, czyli taką pamięć dziedziczoną czy zapożyczoną tego, co się wydarzyło. Pytamy nie tylko o to, co się wydarzyło, ale pytamy o to, w jaki sposób osoby, które zostały zamordowane, są pamiętane, upamiętniane. Ta technika, z której korzystamy, czyli wywiady etnograficzne, my to nazywamy wywiadami swobodnymi z wytycznymi, polega po prostu na rozmowie, która ma pewne dyspozycje, ale to nie jest żaden kwestionariusz, żadna ankieta, żadne pytanie, które ma na celu zaprzeczyć, zweryfikować, potwierdzić. My po prostu kolekcjonujemy, zbieramy relacje, narracje, opowieści. Poza tym rozmawiamy także z osobami, które chociażby ze względu na swoje profesje albo zainteresowania jakoś związane są z formami upamiętniania tych ofiar. To są lokalni historycy, regionaliści, ale co ciekawe, to są osoby stamtąd, tak? Czyli też no, związane jakimś rodzajem, przepraszam za już pewnie trochę passé określenie, patriotyzmem lokalnym. To są także urzędnicy, to są artyści, aktywiści. A poza tym, oprócz tej pamięci, która no jest źródłem, wiemy, źródłem, które jest fragmentaryczne, które jest przekształcane, które segmentuje, które wypiera, interesuje nas też sam krajobraz. No ale właśnie, czy zadajemy pytanie ziemi? Nie. My zadajemy pytania tym, którzy są użytkownikami tego krajobrazu. Myślimy tutaj o konkretnych miejscach, tych, które są badane przez archeologów i traktujemy ten krajobraz nie jako coś ahistorycznego. Jasne, krajobraz jest, nie wiem, takim inwentaryzatorem śladów, prawda? Jest czymś, co w naszych naukach się nazywa mnemotoposem, czyli miejscem pamięci, ale jest też procesem nadawania znaczeń. Te znaczenia są różne, one są zmienne w zależności od tego, kto ten krajobraz, przez kogo ten krajobraz jest użytkowany. A więc interesuje nas to, jak te miejsca pamięci zmieniają się na przestrzeni czasu, jak są doświadczane, jak są walaryzowane, czyli w jaki sposób następuje ten proces czy mechanizm upamiętniania. A kto korzysta z tych miejsc i dlaczego? I kończąc tę wypowiedź tą klamrą interdyscyplinarną, pewnie, tak jak pan doktor powiedział, pierwszy raz etnolog jest tutaj u państwa i pewnie taką założycielską dyskusję powinniśmy mieć na temat tego, jak traktujemy źródło, historycy, jak traktują źródło, jak etnografowie. To jest historiograficzna dyskusja, metodologiczna, nie teraz i nie dzisiaj, ale ten pomysł doktora Kobiałki chyba też na tym polega, żeby sięgać po różne źródła i różne rozumienie źródeł. Dla etnografa źródło jest źródłem wywołanym, To znaczy, tak jak historyk zazwyczaj konstruuje wiedzę o historii, o przeszłości, my w zasadzie rekonstruujemy to, jak nasi rozmówcy, którzy są użytkownikami przeszłości, te historie przetwarzają, użytkują, pamiętają, wypierają, nie pamiętają, zapominają. A więc ta perspektywa najczęściej biograficzna jest dla nas perspektywą naczelną.
Pani doktor, to ja tylko uszczegółowię, czyli etnologa interesuje pamięć o tej zbrodni pomorskiej, a nie to, co się wydarzyło jesienią 1939 roku, tylko jak to jest pamiętane, co jest pamiętane, jak to jest transformowane.
Tak, interesują nas mechanizmy pamięci, upamiętniania, ale w tej pamięci, owszem, no interesuje nas to, co zostało zachowane, a co później może przysłużyć się na przykład archeologom, jeśli chodzi o chociażby lokalizację, o identyfikację, o różnego rodzaju wskazania, które są niezbędne dla podjęcia prac archeologicznych.
Co prokuratora interesuje, jeżeli chodzi o prowadzenie konkretnej sprawy, to no tak jak to ustawodawca nazwał, wszechstronne wyjaśnienie sprawy. A co to znaczy wszechstronne wyjaśnienie sprawy? To znaczy ustalenie osób, które w tym miejscu poniosły śmierć. To jest ustalenie sprawców, którzy dokonali tej zbrodni i to jest ustalenie mechanizmów, jak do tej zbrodni doszło, czyli podłoże, które doprowadziły do tego, że w danym miejscu popełniono tą zbrodnię. I teraz w jaki sposób do tego dochodzimy? Praktycznie wykorzystujemy wszystko, co jest możliwe. To znaczy począwszy od, przede wszystkim jeżeli chodzi o zbrodnie niemieckie, to trzeba powiedzieć, głównie bazujemy na tym, co zostało wytworzone przez naszych poprzedników. Bo to nie jest tak, że te sprawy my dzisiaj wszczynamy. One były wszczęte i w pewnym momencie zostały zawieszone. To są generalnie lata, można powiedzieć, 60. Zaprzestano jakby dalszego wyjaśnienia tych spraw. No, przyczyn jest wiele. To są przyczyny najprawdopodobniej, które legły temu, że już tutaj w kraju nie szło nic więcej zrobić, natomiast gros sprawców, którzy dopuścili się tej zbrodni, no uciekło. No, taka jest prawda. Oni uciekli do, w szczególności do Republiki Federalnej Niemiec i jakby nasza edukatura w tamtym okresie czasu no, była taka, że nie mogliśmy ich w jakikolwiek sposób osądzić, a sami Niemcy nie byli skłonni ku temu, żeby osądzić sprawców, którzy dokonali tych zbrodni. Jakie stosujemy metody? No przede wszystkim to jest analiza tych dokumentów, które się zachowały. W większości przypadków, no niestety, choćby tak wielkiej zbrodni jak w Karolewie, no to akta zostały zniszczone. Ona się dziwić, no jak można doprowadzić, że akta, które były prowadzone przez prokuraturę rejonową w Chojnicach, zostały zniszczone. Tak, zostały zniszczone i to można powiedzieć w latach 90. za aprobatą Archiwum Państwowego. No to już w ogóle nie ma co więcej na ten temat mówić, ale tak jest w większości spraw. Czyli gros spraw sami zniszczyliśmy. Nawet to, co nasi poprzednicy praktycznie zebrali w tych sprawach, wyjaśnili, to nawet nie ma dokumentacji fotograficznej, no nie ma protokołów ekshumacyjnych, no nie ma nic. Zostało to zniszczone. Więc musimy to w jakikolwiek sposób odtwarzać z innych źródeł, to różne źródła, przede wszystkim również przesłuchania świadków, tych naocznych świadków to zazwyczaj nie ma za dużo, bo Niemcy nie byli na tyle idiotami, żeby robić to przy świadkach, więc ci świadkowie to gdzieś zawsze tam gdzieś widzieli z jakiegoś tam ukrycia, natomiast tak, żeby być przy tej zbrodni, to jest niewiele przypadków, że komuś udało się przeżyć no, w sposób jakiś tam taki, że nie został zabity, udało mu się wyczołgać, uciec z tego miejsca. Są takie przypadki. Ale generalnie bazujemy na różnych relacjach, które zachowały się w rodzinach. To znaczy słuchamy dzieci, słuchamy wnuków. Różnie to bywa. Praktycznie każda rodzina to zupełnie inaczej wygląda. Niektórzy mają świetną tą wiedzę taką własną o rodzinie, niektórzy w ogóle nie wiedzą, że dziadek czy tam babcia w jakikolwiek sposób została zabita. Również korzystamy z różnych rodzajów ekshumacji, które faktycznie były przeprowadzane albo są przeprowadzane, bo one również wskazują przynajmniej na mechanizm zadawania śmierci osobom, które w danym miejscu są pochowane. Również bazujemy na różnego rodzaju opracowaniach historycznych, które się ukazywały, artykułach, publikacjach i tak dalej. No wszystko, co może prowadzić do tego celu, który prokurator ma założony, czyli ustalenie tych osób, które zginęły w tym miejscu, ustalenie ich następców prawnych i ustalenie sprawców. Czyli każda metoda, która prowadzi do tego skutku, jest dla prokuratora cenna. Faktycznie prokurator ma szeroki wachlarz dokonywania tych czynności. Zapewnia to kodeks postępowania karnego, natomiast podstawowa trudność w prowadzeniu tych śledztw to jest upływ czasu. Niestety, zarówno jeżeli mamy do czynienia ze świadkami, no to ten upływ, który pamięciowy, powoduje to, że owszem, wiedzą, że takie zdarzenie miało miejsce, natomiast co do szczegółów, co do jakiejś rozpoznawalności i tak dalej, no to są już większe kłopoty.
Panie doktor, czy praca historyka się czymś różni od pracy prokuratora? Jeżeli tak, to czym? Na co zwraca uwagę historyk, czego nie robi albo nie w pierwszym rzędzie robi prokurator?
No tak, w pierwszym momencie można by powiedzieć, że ta praca się może nie różni aż tak bardzo, ale jednak się różni. Dlatego, że tak jak pan tu prokurator powiedział, no przede wszystkim w śledztwie chodzi o ustalenie, kto był ofiarą, kto jest sprawcą i co się wydarzyło. I historyk również ustala takie fakty, to znaczy to jest jakby pewnie pierwsza rzecz, pierwsze zagadnienie, to znaczy, że coś się faktycznie, jakieś zdarzenie miało miejsce, jakaś zbrodnia została popełniona, jakiś obóz został utworzony i kto go utworzył, kto tam przebywał i jak długo on istniał i teraz jak się zakończyła historia na przykład tego miejsca, czy w przypadku egzekucji, ile osób tam w jakimś miejscu zbrodni zostało rozstrzelanych. To są takie, powiedziałabym, pewnie elementy wspólne. Natomiast no, oczywiście historyk może sobie, czy nawet powinien pozwolić sobie na więcej, ponieważ no, przede wszystkim też zastanawia się historyk nad tym, jak do danego, znaczy co jest przyczyną, szuka źródeł tej przyczyny. I tu pewnie będzie, pewnie też nie jest tak, że każdy historyk będzie się aż tak głęboko nad tymi zagadnieniami zastanawiał, ale jednak no pewnie będzie szukał, co, jak do tego doszło, że w 1939 roku no, na Pomorzu zamordowano około 30 tysięcy ludzi. No bo to, że to się wydarzyło, jest skutkiem innych zdarzeń, które do tego doprowadziły, które są tego konsekwencją. Czyli to jest taka kwestia. Poza tym no też zbrodnia pomorska to jest taki temat, który daje bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o różne kwestie. Takie związane na przykład właśnie z mechanizmem popełnianych zbrodni, z sprawcami zbrodni, zastanawiają się nad tym, dlaczego zwykli ludzie popełniają właśnie takie okrutne przestępstwa, czy też ja sama też jestem jakoś tak szczególnie może zainteresowana tym, co się w ogóle wydarzyło w kwestii zbrodni pomorskiej, ale już po 1939 roku, czyli tutaj rok 1944, akcja 1005, ale potem już koniec wojny, czy już rok 1945 i wszelkie takie działania, które miały na celu wyjaśnianie okoliczności popełnianych zbrodni. Tak by ta historia popełnianych, historia tego, co zrobiono w związku ze zbrodnią pomorską od 1945 roku do teraz. Czyli właśnie kwestie związane z przeprowadzaniem ekshumacji, kwestie związane z upamiętnianiem, ze ściganiem sprawców. Czyli jakby jest cały szereg różnych pytań i cały szereg różnych no, badań, które można w ramach badań nad zbrodnią pomorską prowadzić. No i tutaj też tą cechą wspólną jest to, że takim podstawowym, fundamentalnym źródłem dla badań historyka są te materiały zgromadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku w naszym wypadku. To są te materiały wytwarzane już od 1945 roku, kiedy najpierw powstała Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich, która się potem przekształcała. Tylko że też jest taka kwestia właśnie, że to są materiały wytworzone przez wymiar sprawiedliwości, w związku z czym tam, kiedy pytano świadków o różne kwestie, no to zadawano im no, takie pytania właśnie, które miały na celu wyjaśnienie tych podstawowych kwestii dotyczących kto, kiedy, jak. Natomiast już jakby nie pytano szerzej, nie pytano o kontekst, nie pytano może na przykład o takie relacje, no to się czasem zdarza, ale raczej nie pytano o takie relacje na przykład pomiędzy Polakami i Niemcami przed wojną. I tutaj już jakby tych informacji trzeba szukać pewnie już gdzie indziej. I też no, oczywiście korzystamy z różnych dokumentów, ale ten, tak jak powiedziałam, te zbiory komisji są tymi podstawowymi, najważniejszymi, ale oczywiście jeździmy też do Niemiec i korzystamy właśnie ze zbiorów Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu, czy w archiwum w Bayreuth, gdzie są zgromadzone takie dokumenty będące relacjami właśnie Niemców o tej sytuacji na tym terenie właśnie jeszcze przed wojną, czy też później już też w czasie wojny. Czy też no, nie mam może zbyt wielu dokumentów pochodzenia niemieckiego ze względu na to, że to archiwum Selbstschutz, czyli tego głównego sprawcy, zostało zniszczone jeszcze w 1939 roku, w związku z czym jakby przy pomocy innych dokumentów staramy się odtwarzać te wydarzenia. Nie wiem, korzystać na przykład z akt osobowych SS-manów, byłych członków Selbstschutzu i czasem zdarzały się takie sytuacje, że w tych aktach były jakieś takie informacje, bardzo rzadko, dotyczące właśnie ich działalności w Selbstschutzu. A zatem jest to kwestia niełatwa, ale jednak też nie niemożliwa do przeprowadzenia, jakby jeżeli chodzi o nowe ustalenia.
Bardzo dziękuję. Sam chyba tego bym lepiej nie powiedział, ale jednak coś dodam. Ja pełna zgoda, mam nadzieję, że prokurator się nie obrazi. Mi się wydaje, że prokurator zapyta, co się wydarzyło, kim byli sprawcy, kim były ofiary i my też pytamy o to pytanie, ale my w większym stopniu pytamy, dlaczego coś się wydarzyło. Nie wiem, Rafał Lemkin, Troca Pańca Ludobójstwa. W jego książce nie znajdziecie próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Tutaj jakby to jest, mi się wydaje, że ważna różnica, ale chyba jest jeszcze jedna. Kontekst porównawczy. My możemy porównywać zbrodnie na ludności cywilnej na Pomorzu 1939 roku z innymi zbrodniami, które by miały miejsce wcześniej czy później. Prokurator się tym nie zajmuje, no bo to jest niczego niepotrzebne, ale my możemy to robić. Tak samo możemy wpisać tą historię w kontekst dyskusji, która trwa od 50 lat nad sprawcami. Czy zwykli ludzie zabijają, czy jednak niezwykli, co to znaczy zwykły człowiek. I mi się wydaje, że to jest jakby fundamentalna rzecz. Ale przechodzę do pytania, bo się rozgadam. Co zdaniem, z Państwa perspektywy, jakie Państwo by mi wskazali jedno, dwie cechy charakterystyczne zbrodni pomorskiej? To, co dla Państwa jest szczególnie ważne, prokurator mówił już o tym bardzo, bardzo okrutnym sposobie zabijania. Ja od razu odpowiem trochę w moim imieniu. Inni Niemcy, czyli osoby, które zachowują się w tym samym czasie, w tym samym miejscu zupełnie inaczej, pomagają albo się starają, nie przynajmniej pomagają albo nie zabijają. Co te same osoby w tym samym czasie, prokurator nie pyta o takie osoby, a jednak świadkowie sami takie przykłady mówią. I to jest fascynujące, jak wytłumaczyć zachowanie tych Niemców, którzy zachowują się po prostu inaczej, zachowują się przyzwoicie. Mnie akurat to posunuje, ale moje pytanie jest takie, co Państwa, takie cechy charakterystyczne zbrodni pomorskiej z punktu widzenia właśnie Państwa badań? Może od Pani etnolog?
To nie jest dobra kolejność, ponieważ... No właśnie, odwołam się do tego, od czego zaczęłam, ponieważ my badamy te mikrohistorie, te jednostkowe pamięci, te biografie rodzinne, no to one są zawsze szczególne i trudno tutaj o jakąś, chyba nawet nie wypada stosować jakiejś analizy porównawczej. Widzę tutaj jedno podobieństwo, nie ukrywam, pan doktor mi nasunął ten trop przed chwilą. Mianowicie te wspomnienia o ofiarach oczywiście zawsze są wspomnieniami osobniczymi, więc one się mogą jakoś powtarzać pod względem jakiejś, nie wiem, profesji, pod względem, nie wiem, zamożności, statusu społecznego. Ale to, co się przewija w tych naszych wywiadach etnograficznych, to są takie dwa elementy. Jeden się odnosi do przeszłości, a jeden do teraźniejszości. Ten do przeszłości to jest właśnie ten wątek tego sąsiedztwa przedwojennego tuż na początku wojny. Polacy i Niemcy. I to dla mnie etnografia jest też szczególnie interesująca, no bo to pokazuje też na jakieś takie mechanizmy związane z, nie wiem, z tożsamością tej części Polski, tak? I tego regionu i tego sąsiedztwa, które w pewnym momencie okazało się sąsiedztwem trudnym. A ten element odnoszący się do teraźniejszości, to nie wiem, być może to jest jakiś, być może to jest moja jakaś nadinterpretacja, ale ta pamięć o tych ofiarach i te różne zabiegi takie komemoratywne, z którymi się spotykamy, są niezwykle intensywne, żywe. To my w naszych badaniach mamy też taki element w trakcie wywiadów etnograficznych, że pytamy o to, czy te badania dla tych naszych rozmówców w ogóle są po coś, czy one są ich zdaniem potrzebne. Badania archeologiczne. Przede wszystkim pytam o ten aspekt archeologiczny. I powiem Państwu, a przeprowadziłam, setki, tysiące wywiadów o także podobnej tematyce na swojej ścieżce badawczej i nigdy nie spotkałam się z taką wdzięcznością za to, że te prace są prowadzone, że faktycznie ten temat, który był eksplorowany gdzieś lokalnie, no teraz no faktycznie, przepraszam, nieładne sformułowanie, ale ma konkretne efekty. Zresztą no pan doktor sam może powiedzieć, z jakim oddźwiękiem spotykają się różnego rodzaju takie działania popularyzujące, prawda, wyniki badań. A to jest niesamowite, jaki jest oddźwięk, czyli nie wiem, czy można to nazwać jakąś cechą wspólną, ale jest to na pewno pewien wyróżnik tego, jak ta pamięć jest ważna i jak ten temat dla ludzi żyjących tam teraz i tu, często powtarzam, posiadający tylko i wyłącznie tę pamięć zapożyczoną albo taką pamięć zupełnie nie swoją, zapośredniczoną, jest bardzo, bardzo istotny. Możemy się zastanawiać, czy to jest ważne dla właśnie lokalnej tożsamości, lokalnej historii, dla, przepraszam, ale także, nie wiem, jakiegoś myślenia o turystyce w tym regionie, bo i o tym rozmawiamy, prawda? Bo to jest kwestia no chociażby no, takiej właśnie turystyki komemoratywnej. Ale to jest bardzo, bardzo aktualny temat.
Ja tylko dopowiem, że w momencie, kiedy tworzyliśmy ten termin, to jasne było dla nas, że świadkowie odchodzą. I pamięć komunikatywna, ona zamiera, unika. Pamięć przekazywana z pokolenia na pokolenie. I o to chodzi, żeby ta pamięć komunikatywna została przeobrażona w pamięć kulturową, pamięć historyczną, żeby te mikrohistorie, te opowieści, o których Pani opowiedziała, żeby one stały się częścią pamięci całego społeczeństwa polskiego.
Mówi Pan jak etnolog.
To, co łączy te miejsca z mojej w sumie osobistej perspektywy, to tak, groby masowe. To jakby jest mniej więcej podobne. Jest skala jedynie, czy tu na przykład 5, 10, 20 osób zostało zamordowanych i zakopanych, czy mówimy o setkach, tysiącach, czy nawet no, o tysiącach w niektórych.
Spalone, czy tam, gdzie ciała nie zostały spalone? Czy to odgrywa jakąkolwiek rolę?
Dobrze, to ja może powiem w ten sposób, że zbrodnia pomorska 1939 jako termin sugeruje, że mówimy tu o 1939 roku i o właśnie mordowaniu właśnie tej inteligencji, osób umysłowo chorych, no ale też i chłopów, robotników i przedstawicieli społeczności żydowskiej, ale o pewnych wydarzeniach nie powinniśmy i tutaj właśnie pan doktor, tak do tego mam wrażenie podchodzą, że o wydarzeniach nie myślą jako właśnie o wydarzeniach, tylko jako o procesach. I jak sami piszą książki, artykuły czy udzielają wywiadów, to pod pojęciem zbrodni pomorskiej rozumieją sam proces organizacji przebiegu tych mordów, ale też proces ich tuszowania. I to, co mnie osobiście interesuje, to jest jeszcze szersze podejście do tematu i to właśnie ma wydźwięk właśnie w naszym projekcie, że zbrodnia pomorska to są te mordy, tuszowanie śladów, ale częścią tych wydarzeń jest współczesna pamięć, rola i znaczenie tych miejsc kaźni dla nas współcześnie. I raz, że groby są charakterystyczne, a dwa, to co podkreślam, jak gdzieś jeżdżę, czy to do Hiszpanii, czy do Anglii, czy do Szwecji z tymi tematami, to podkreślanie właśnie kwestii ludobójstwa. Bo faktycznie o Holokauście, o mordowaniu milionów ludzi, prawie każdy na świecie słyszał. No ale jak opowiadam o tym, gdzie to się zaczęło, jak to się zaczęło, no to nikt nie ma zielonego pojęcia. I ta perspektywa no, otwiera, mam nadzieję, wrota, żeby o tych wydarzeniach nie mówić tutaj, oczywiście to jest ważne, to są wydarzenia o wymiarze krajowym i międzynarodowym. Ludobójstwo zaczęło się tutaj i z tej perspektywy my te rzeczy no, promujemy, to nie jest dobre określenie, opisujemy na łamach no, czasopism międzynarodowych, no bo to jest historia globalna. Ludobójstwo zaczęło się nie w 1941, 2, tylko zaczęło się między innymi tutaj w Bydgoszczy w pierwszych dniach września 1939 roku. I to też podkreślę, bo to uważam za bardzo ważny element tego, co robimy, to tworzenie możliwie najlepszej dokumentacji, jak jesteśmy w stanie to przygotować. Do dokumentacji z badań terenowych, tych archeologicznych, tworzymy modele 3D odnajdywanych szczątków, robimy modele 3D całych wykopów, namierzamy te artefakty, ale też mamy profesjonalnego dokumentalistę, który jeździ z nami na różne właśnie nasze wywiady, wizje lokalne, na badania i robi filmy i zdjęcia, które no, mają potencjał taki, że dzięki... Nie dzięki temu projektowi, ale ten projekt będzie miał może niewielki, ale znaczący wpływ właśnie na temat historii zbrodni pomorskiej i jej dziedzictwa. No bo o to tutaj chodzi, że to było konkretne wydarzenie, ale to wydarzenie jest procesem.
Panie prokuratorze, cechy charakterystyczne zbrodni pomorskiej z perspektywy śledztwa.
Tak, jest ich dużo. Chyba to kilka. Najistotniejsze, każdy z nas ma prawo do sądu od urodzenia. Tego prawa ci, którzy zginęli w zbrodni pomorskiej, nie mieli. Nie było żadnego sądu. No, to, co się odbywało, to były jakieś tam quasi-sądy, jakieś tam wiece, że ktoś coś na kogoś powiedział, ale takiego wymiaru sprawiedliwości, że my ci udowadniamy, że zrobiłeś coś, za co powinieneś ponieść najwyższą karę, czy karę śmierci, niestety nie było. To jest w wszystkich przypadkach. To dotyczy zarówno pojedynczych zbrodni, jak i też tych wielkich, masowych zbrodni. Kolejną cechą wspólną to są sprawcy. To nie są jakieś formacje, które przynależały do Wehrmachtu, SS, czy policji, żandarmerii niemieckiej. Owszem, ona uczestniczy, ale generalnie to są zazwyczaj sąsiedzi. I to ci, którzy w większości doprowadzają
na miejsce zbrodni, a potem ci, którzy, jak to co niektórzy mówili, no znalazł się taki i faktycznie dokonywał tych zabójstw. Kolejną cechą to jest bezkarność, bo instytucje Rzeszy Niemieckiej w żaden sposób nie ukarały nikogo za to, co się wydarzyło, za zabicie 30 tysięcy tutaj Polaków i Żydów, którzy zginęli jesienią 1939 roku. Nikt nikogo nie ukarał, wręcz była amnestia, która mówi, że dobrze, bo to dobrze, że się tak stało. Potem czas, czyli że jest to jesień 1939 roku. Potem, tak jak tutaj dr Kubiałka powiedział, miejsca zbrodni. Te miejsca zbrodni zazwyczaj są takie ukryte. Szuka się lasu, szuka się jakiegoś tam jeziora, szuka się, no tak jak w Solcu, to wykorzystuje się w Solcu Kujawskim Wisłę, bo po co kopać jakieś tam groby, czy szukać czegoś, to lepiej wrzucić do rzeki, niech sobie tam popłynie, a gdzie wypłynie, no to już niech się inni martwią. Czyli ukryte te miejsca, czyli z jednej strony wiedzieli, że robią źle. To są takie właśnie najistotniejsze, można tych cech wspólnych więcej wymieniać, ale najistotniejsze to według mnie to jest to, że ci wszyscy ludzie zginęli bez prawa do sądu. Po prostu zostali zabici.
W końcach jedyne dziecko, które zostało zidentyfikowane, to była 7-letnia Żydówka. Zastanawiam się, jaki sąd niemiecki był w stanie udowodnić przestępstwo poza faktem, że bycia Żydem. To taka odnośnie sądu. Odnośnie polskich kobiet w ciąży zabijanych, też możemy sobie hipotetycznie takie pytanie postawić. Pani doktor, a z kolei tym historyka?
Wiele było wymienionych, bo tak jak tutaj mówimy, te kwestie są w wielu punktach jednak zbieżne i też korzystamy ze swoich ustaleń nawzajem. Ja myślę, że może chciałabym powiedzieć może o tym, że jednak jest kwestia rangi tych wydarzeń. Że można się zastanawiać, no angażujemy w te badania, które już kiedyś wcześniej były prowadzone, ale jednak no, angażujemy historyków, archeologów, etnologów, prokuratorów i całą grupę jeszcze innych ludzi. No ale jednak musimy pamiętać pewnie, że mówimy tu o no, masowym zabijaniu, masowym uśmiercaniu ludzi. I tutaj na przykład na podstawie tych moich badań nad zbrodnią w Karolewie no, możemy zobaczyć, ta książka powstała już kilka lat temu, ale ja właściwie to dzisiaj spotykam w różnych miejscach, nawet Polski, ludzi, którzy na przykład powiedzieli mi, że właśnie w Karolewie zginął czy przebywał ktoś z członków ich rodziny, że jakby jak ogromna była skala tej zbrodni, jak wielu ludzi te zbrodnie dotyczyły w 1939 roku i jak wielu ludzi one wciąż jeszcze dzisiaj dotyczą, stąd też pewnie bierze się to zainteresowanie, o którym tutaj była mowa, właśnie osób współcześnie tymi właśnie wydarzeniami. No, około 30 tysięcy ludzi, taki szacunek. No a pewnie jeszcze drugą rzeczą, która mi przychodzi do głowy, jest to, że właśnie ten mechanizm zbrodni, to niezależnie od tego, gdzie się te wydarzenia działy, w której części województwa pomorskiego, to sposób postępowania sprawców był zawsze podobny, a nawet taki sam. I nie chodzi mi tutaj tylko o rozstrzeliwanie ludzi, ale no właśnie o to niewyobrażalne okrucieństwo i znęcanie się i tortury, że można właściwie to porównywać, że to było tak samo. Przecież ci ludzie no, nie komunikowali się chyba jakoś na ten temat, jak oni mają postępować. Więc właściwie to jest interesujące, jak do tego doszło, że właśnie ten mechanizm zbrodni wypracował się w ciągu tych kilku miesięcy końcówki 1939 roku i że on był właśnie taki sam, podobny. I no, pewnie też te podobieństwa dotyczące właśnie sprawców, ich powojennych wypowiedzi, że możemy je pogrupować, że będziemy mieli takich sprawców, którzy będą mówić o tym, że oni nic nie pamiętają i w ogóle nie brali udziału. Będziemy mieć takich sprawców, którzy będą opowiadać o tym, jak egzekucja przebiegała, bo byli ich świadkami, byli ich uczestnikami. No więc myślę, że pewnie jeszcze można byłoby pewnie jeszcze jakieś przykłady podawać, ale no, może na tym zakończę.
Dziękuję. Wydaje mi się, że to jest bardzo kluczowe, bo ja często, gdy rozmawiam z innymi historykami na temat zbrodni pomorskiej, oni zawsze mi formułują taki zarzut, no, dlaczego zbrodnia, liczba pojedyncza, a nie zbrodnie. Przez 400 miejsc, miejsca, gdzie zabito tysiące, dziesiątki, setki, różne zbrodnie. No właśnie oni nie rozumieją, że ten mechanizm jest ciągle taki sam, że to są ci sami sprawcy, wreszcie, że to jest ten sam fragment polityki okupacyjnej państwa niemieckiego. To nie są pojedyncze masakry, które się po prostu wydarzyły i się skończyły. No, ktoś dał karabin i opaskę członkom Zalbszutu, ktoś ich zachęcił do tego, żeby mordować swoich bliskich, więc jakby to wydaje mi się, że niesamowicie istotne. Przedostatnie pytanie i oddam dla Państwa głos, każdy z Państwa będzie mógł zadać pytanie naszym prelegentom, dyskutantom, przepraszam. Pytanie do Państwa wszystkich, ale nie wszyscy muszą odpowiedzieć, ten kto będzie miał ochotę. Czy Państwo w swoich badaniach spotkają się z negacją tego, co Państwo robią w środowiskach Waszych naukowych? Czy część historyków, archeologów, etnologów uważa, że to jest strata czasu, to są niepotrzebne rzeczy, że nadmiar środków jest nieadekwatny do rezultatu? Czy Państwo spotykają się z takimi opiniami? Za pierwszym razem projekt Archeologia Zbrodni Pomorskiej nie uzyskał finansowania, były jakieś obiekcje. Więc czy Państwo się w ogóle z takimi opiniami zderzają, czy nie? Czy wszyscy po prostu uważają, że to jest ważne, istotne i nie ma żadnych problemów?
Jeszcze 10 lat temu takie badania archeologiczne dotyczące II wojny światowej, poszukiwania grobów, badania właśnie śladów, dokumentowania tego, było postrzegane w środowisku archeologicznym jako fanaberia. Że wszystko wiadomo, a jak nie wiadomo, to historycy się dowiedzą, wszystko jest w archiwach. Archeologia tu nie jest potrzebna. Niemniej na przestrzeni właśnie tej dekady mam wrażenie, że się obróciliśmy o 180 stopni. Z jednej strony jest to zasługa samego Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie Biura Poszukiwań, a z drugiej strony to jest właśnie moje osobiste doświadczenie, to, że w tej Dolinie Śmierci w 2020 roku znaleźliśmy, jak się okazało później, nieznane doły śmierci, nieznane groby masowe, z których właśnie w 2021 roku wydobyliśmy tonę spalonych szczątków ludzkich, pozostałości po około 400-500 osobach, właśnie z Bydgoszczy między innymi, doprowadzonych do Chojnic. To jakby otworzyło szerokie możliwości do realizacji między innymi tych badań. No to był taki argument, z którym się już nie dyskutuję, że ja historykiem nigdy nie będę. Podstawy warsztatu oczywiście mam, ale nigdy nie będę tak dobrym historykiem jak zawodowi historycy, no bo po prostu nie mam czasu na to czytanie. Ja miesiącami siedzę w grobach, a nie w archiwach. Niemniej mówię, cała idea polega na tym, żeby łączyć różne źródła, różne metody, no bo to siebie uzupełnia, wzbogaca i doprowadza do czasem pozytywnych wyników, bo to też na tym to nie jest takie proste, że jest historyk, jest etnograf, archeolog, dogadają się, że badamy tutaj i w ciągu 2 dni znajdujemy. Nie, to naprawdę są czasem nie tygodnie, a miesiące i lata poszukiwań. Tak jak wspomniałem, na początku września właśnie znaleźliśmy grób masowy, który jak szacujemy ma jakieś 250 metrów właśnie w Chojnicach, gdzie ta chojnicka inteligencja, osoby umysłowe chore oraz właśnie przedstawiciele lokalnej społeczności żydowskiej byli zamordowani. Żydów udało się odnaleźć między innymi właśnie po wojnie, ale my to zaczęliśmy badać czy szukać w 2020 roku, a mamy rok 2023 i ten grób znaleźliśmy tak naprawdę ostatniego dnia, kiedy wszyscy już marzyli o wyjechaniu do domów. To był ostatni dzień, ostatnia koparka, nie? Ostatnie zaciągnięcie łopaty, no i udało się. Więc
potrzeba naprawdę cierpliwości, nawziętości, no i wiary, jeśli są ku temu oczywiście podstawy do tego, żeby no po prostu iść i tego szukać, bo oczywiście często powtarzam, że takie prace czy taka robota, no to czasem jest zderzanie się ze ścianą, no ale ścianę też można przebić, nie? To jest po prostu kwestia czasu i wytrwałości. No i między innymi te nasze badania, mam nadzieję, to pokazują, że powiem tak, mówimy o historii zbrodni pomorskiej, historycy to badają, ale w rzeczywistości zbrodnia pomorska jest ahistoryczna. O to chodzi. To jest ludobójstwo, a ludobójstwo, jak pan prokurator doskonale wie, nie podlega przedawnieniu. Zbrodnie wojenne, ludobójstwo jest poza czasem i miejscem. I to, że my dzisiaj po kilku dekadach zajmujemy się tymi sprawami, w żaden sposób nie umniejsza wady i randy tego, co robimy. Lepiej to robić dzisiaj niż za 20 lat. I taki też jest zawsze zarzut, który słyszę albo pod swoim kierunkiem, albo pod kierunkiem właśnie prokuratury IPN. Super, ale dlaczego dopiero teraz? Dlaczego nie po wojnie, nie w latach 60., nie w latach 70.? Okej, ale lepiej dzisiaj niż za 20-30 lat. My nie odpowiadamy za naszych poprzedników, my odpowiadamy za siebie i przed państwem. I dlatego też staramy się to robić naprawdę tak rzetelnie, jak potrafimy, tym bardziej, że naprawdę to jest ostatni moment, kiedy dzieci tych ofiar żyją i jest możliwość ich nie tylko przesłuchania, bo to jest oczywiście materiał dowodowy, super, ale nagrania. I my parę takich osób mamy nagrane i pani doktor czy pan doktor, mam nadzieję, że mogą to potwierdzić, nie jest to moja pierwsza wizyta w tej sali. I jak pokazuję czasem te materiały, które mamy nagrane z ekshumacji czy właśnie z nagrań w sumie córek ofiar zamordowanych w Dolinie Śmierci, no to nawet młodzież ma czasem łzy w oczach. Bo co innego jest czytać o tych zbrodniach, co innego jest słuchać tych ludzi, a co innego jest tak naprawdę wydrapywać spod paznokci ich szczątki, bo tak naprawdę jeśli to są groby spalone w 1944 roku, no to mówimy o czymś takim zazwyczaj. I każdy taki mały kawałeczek to był fragment kogoś. Kogoś, kto miał rodziców, dzieci. No przecież to byli ludzie tacy jak my. I ostatnia rzecz, bo to znowu mówię, można byłoby opowiadać, to jest taki argument, czy to jest ważne, czy to jest potrzebne. Rozumiem, są inne potrzebne rzeczy, ale zawsze to odpowiadam, no dobra, a chciałby pan, żeby na przykład pani córka w bagnie gdzieś tam jeszcze 50 lat leżała albo 100? Albo pana ojciec, albo pana mama, albo córka? No nie. No to jak nie, no to...
To ja jeszcze o innym aspekcie tego, dlaczego te badania są ważne. Choć oczywiście pewnie nie wszyscy tak uważają ze względów metodologicznych, personalnych i wszelakich innych, prawda? Pan doktor Kobiałka w swoich wypowiedziach kilka razy użył takich dwóch słów kluczy: dziedzictwo i proces. No? I to jest taka sytuacja, dla mnie etnografa kapitalna, możliwie najlepsza, że oto my, badacze, nie jedziemy do jakiejś lokalnej społeczności i jak ci kolonizatorzy objawiamy świat, mówimy jak było i co jest ważne. Przede wszystkim nie robimy tego. Nie narzucamy jakiegoś odbioru, jakiejś waloryzacji tego czy innego elementu historii, przeszłości, dziedzictwa tych terenów. To jest taka sytuacja, w której to jest dziedzictwo, które ma dziedzica. Na to wskazują ci wszyscy nasi rozmówcy, ich pamięć, ich wzruszenie, ich zaangażowanie, ich odbiór tych badań, recepcja tych wszystkich wydarzeń, w których bierzemy udział. Na to wskazują te wszystkie działania, które się dzieją niejako obok tych głównych ścieżek naszych badawczych, takich eksploracyjnych, metodologicznych. Czyli mamy do czynienia z dziedzictwem rozumianym jako postawa wobec przeszłości, nie? I ta postawa wobec przeszłości jest postawą aktywną nie tylko nas, badaczy, ale także tych lokalnych społeczności. Czyli to dziedzictwo rozumiane jest zawsze jakby z perspektywy, bez jakby, jest zawsze rozumiane z perspektywy teraźniejszości, która sięga po przeszłość po to, żeby coś zrobić dla przyszłości. Tak rozumiemy chyba ten proces.
Ja powiem tak. Prawie w każdej sprawie spotykam się z pytaniem, kiedy słucham osoby najbliższe, dlaczego tak późno? No, moja odpowiedź jest taka, że to nie do mnie pytanie. To jest pytanie do pokoleń przed nami, pokoleń moich rodziców, dlaczego w pewnym momencie nie zaprzestano wyjaśniania tych spraw, ponieważ te sprawy zostały zawieszone, nie poinformowano osób najbliższych o tym, że w ogóle takie postępowanie się toczą, zwłaszcza no, taka była wtedy procedura, że się nikogo nie informowało, więc większość jest zdziwiona, dlaczego tak późno. Zresztą przychodząc do pionu śledczego, jakby mnie ktoś spytał, że takie sprawy jak Stutthof czy Karolewo są nieskończone, to bym się grubo zdziwił. Natomiast tutaj większość spraw jest nieskończona. Natomiast też muszę to powiedzieć, że pion śledczy nie jest w stanie tych spraw skończyć, nie wiem, może za 60 lat przy takich siłach i środkach, bo jeżeli jest dwóch prokuratorów na całe województwo kujawsko-pomorskie, to jest po prostu niemożliwe, żeby te sprawy skończyć przy choćby zasobie spraw dotyczących sądu specjalnego, choćby w Inowrocławiu, gdzie to jest 2000 spraw, no to sobie można wyobrazić, a my jesteśmy w stanie zrobić 10 spraw w roku. Więc pomimo, że dużo się robi i te pytania pytają, dlaczego tak późno, to będziemy to robić coraz bardziej później, ponieważ jeżeli chodzi o proces prowadzenia tych śledztw, to nie ma kto tego prowadzić, ponieważ są zbyt niskie ilość etatów prokuratorskich. W całej Polsce to może jest około 60 prokuratorów, to jest jedna prokuratura okręgowa. To jest po prostu nic w porównaniu do tego, żeby móc to zrobić. Ale rzeczywiście nigdy nie spotkałem się z taką odpowiedzią, że to jest niepotrzebne, że tego nie należy robić. Wręcz dlaczego tak późno? I tak takie pytania padają bardzo często.
Jeżeli o mnie chodzi, to mogę powiedzieć bardzo podobnie. To znaczy też ja mogę powiedzieć też z perspektywy czasu, jak to jakby ten termin, pojawił się termin zbrodnia pomorska i te badania już trwają ileś lat. W związku z czym może pamiętam raz to się mi przydarzyło właśnie na początku, zanim jeszcze zaczęliśmy te nasze badania, że jeden historyk po prostu powiedział mi, że no chyba nie ma sensu podejmować takich badań ze względu na to, że tak naprawdę to już wszystko na ten temat wiadomo. Już wiele o tym napisano, w związku z czym no chyba to nie jest dobry pomysł. Ale to mi się zdarzyło bardzo dawno temu i raz. Natomiast rzeczywiście no, ja mogę to powiedzieć na przykładach zarówno swojego udziału w konferencjach naukowych, gdzie te tematy rzeczywiście wzbudzały zainteresowanie. To było dla mnie też zaskakujące, kiedy opowiadałam na przykład właśnie o jakimś małym obozie w powiecie sępoleńskim, a potem na przykład okazało się, że byłam prelegentem, który miał najwięcej pytań w tym panelu konferencyjnym. Ale też ja to widzę też w ten sposób, że te badania właśnie wzbudzają zainteresowanie tych lokalnych społeczności. I wzbudzają ogromne zainteresowania i tak naprawdę to wydaje mi się, że to jest główny odbiorca na przykład moich publikacji, że to są właśnie mieszkańcy tego terenu, którego te książki dotyczą. I to też jest właśnie no, interesujące, że ta historia jest wciąż w tych społecznościach żywa, że ci ludzie chcą się dowiadywać, chcą poznawać przeszłość swojego regionu. I zawsze to wzbudza jakieś takie pozytywne słowa z ich strony i takie właśnie zachęty nawet, żeby te badania prowadzić dalej, żeby dowiadywać się nowych rzeczy.
Bardzo dziękuję. Jestem zadowolony, że mają Państwo same pozytywne jednak doświadczenie. Ja może nie mam tak do końca. Przedostatnie pytanie miało być ostatnie, ale będzie przedostatnie. Szanowni Państwo, ja bym chciał jeszcze zapytać Państwa o emocje. Emocje, które towarzyszyły sprawcom i ofiarom, emocje, które towarzyszą Wam, badając te materiały. Ja pamiętam do dziś, że w jednym z protokołów, jeden protokół z województwa, z powiatu chemińskiego, kiedy to, co zapamiętałem do dziś, to jest fakt, że na tym protokole, to był protokół z lat 60., pojawiała się co rusz taka notacja: świadek płacze, świadek płacze, świadek płacze. Wydaje mi się, że wszyscy, zajmując się tą tematyką, stąpamy po cienkiej linii, czy bazujemy na emocjach. O co mi chodzi? Pokazując takie zdjęcia z rozstrzeliwań, zdjęcia ekshumacji, jesteśmy badaczami przyszłości, tłumaczami przyszłości, ale to, co się robimy, ma wpływ na teraźniejszość. Czy Państwo się nie obawiają, że te nasze badania mogą zostać wykorzystywane w innym kierunku, niż który byśmy chcieli? Konkretnie, czy bardzo łatwo jest wzbudzić nienawiść do Niemców, obrazując materiały z przeszłości? Chyba nie o to nam chodzi. Nawet na pewno nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uczyć empatii, żeby to była jakaś przestroga na przyszłość. Czy Państwo nie mają takiej obawy, że te nasze badania wbrew naszym intencjom mogą zostać wykorzystywane zupełnie do nie tych celów, które nam przyświecają? Czy to tylko jest moja obawa, którą Państwu akurat nie towarzyszy?
Że jestem w specyficznej sytuacji, ale od, można powiedzieć, bardzo praktycznie od zawsze żyłem, ponieważ pochodzę tutaj z tych terenów i żyłem z taką wiedzą, że mój dziadek został zabity w Karolewie, mój pradziadek w Jastrzębiu, wujek też w Jastrzębiu, praktycznie 7-letni tata został. I babcia mnie wychowywała, więc miałem nienawiść do Niemców i żyłem z tą nienawiścią. Natomiast dzisiaj nie mam nienawiści, bo jednak trzeba poznać tą rzeczywistość, jak było. Dlaczego tak się wydarzyło? Dlatego jest tak ważne to pojęcie zbrodni pomorskiej, że nie mówimy o konkretnych sytuacjach, tylko mówimy o zjawisku. Bo to było zjawisko powszechne tutaj na Pomorzu. I my o tym, Pomorzacy, tu wiemy. Natomiast jeżeli by pojechać do Galicji, pojechać w Lubelszczyznę, tam nikt nie wie o zbrodni pomorskiej. Dlatego tak istotnym jest, żeby to pojęcie zaczęło funkcjonować nie tylko tu, na Pomorzu, ale żeby ono zaczęło funkcjonować w całej Polsce, żeby było wiadomym, co się wydarzyło tutaj jesienią 1939 roku. I nie chodzi o tu nienawiść, tylko chodzi o to, żeby pokazać, co może się wydarzyć, jeżeli nie będziemy tej wiedzy, o tych wydarzeniach przekazywać pokoleniom, jak może łatwo można doprowadzić do tego, co się wydarzyło jesienią 1939 roku. Także nienawiść zawsze się w jakimś momencie pojawi, ale jeżeli ją dokładnie jesteśmy w stanie zbadać na zasadzie, dlaczego tak się zdarzyło, dlaczego tak było, co było powodem, to ta nienawiść po prostu przestaje istnieć.
Zacznę od truizmu albo postawy takiej romantycznej. Byłoby wspaniale, gdyby bronił nas przed takimi rzeczami, o których pan doktor mówi, po prostu warsztat badawczy, to znaczy, żeby merytoryczność tych wyników, tych badań obroniła nas przed takimi niebezpieczeństwami. To jest niemożliwe, bo wiemy, że te wyniki opracowania, kiedy idą w świat, to mają tyle odczytań, ile odbiorców i że bardzo często stają się właśnie narzędziem do różnych działań, sporów, także ideologicznych. Ale myślę sobie, że w przypadku tego, czym ja z moimi kolegami z Poznania, etnografami, się zajmujemy, I to, że oddajemy głos naszym rozmówcom, być może powinno być najlepszym świadectwem tego, jak ta rzeczywistość była złożona, ta rzeczywistość chociażby sąsiedzka Polaków i Niemców. Bo wierzcie mi Państwo, że to nasi rozmówcy o tej złożoności opowiadają i o tym, o czym pan prokurator również, o tej nienawiści, która jakoś w procesie no właśnie przepamiętywania, w procesie takiej transmisji też międzypokoleniowej, rozumienia pewnych mechanizmów znikała. Także myślę sobie, że być może oni są też takimi naszymi najlepszymi, czy nie naszymi, ale sprawy, najlepszymi ambasadorami.
Chciałam powiedzieć, o tym jeszcze właściwie nie mówiłam, bo przecież historyk również rozmawia z ludźmi. I pewnie chodzi pewnie o to, w jaki sposób my mówimy o tych wydarzeniach. I inaczej pewnie trzeba o tym rozmawiać z młodzieżą i właśnie tłumaczyć od podstaw, od początku, tłumacząc cały kontekst tych wszystkich wydarzeń. Natomiast jeżeli rozmawiamy właśnie na przykład z mieszkańcami tego regionu i nawet nie, że oni sami byli uczestnikami, nawet może urodzili się później niż w 1939 roku, są trochę starsi, to oni jednak rozumieją właśnie to, co pani tu powiedziała, rozumieją w ogóle złożoność całej tej sytuacji i rozumieją właśnie w jakimś sensie te stosunki pomiędzy Polakami, Niemcami, a potem jeszcze właśnie tą kwestię Volksliste na przykład. A zatem no, ja myślę, że ja miałam niedawno taką rozmowę właśnie z takimi dwoma panami, którzy początkowo byli tacy bardzo negatywnie nastawieni do no, generalnie Niemców II wojny światowej, Niemców obecnie też, ale tak jak trochę sobie porozmawialiśmy trochę dłużej na ten temat, oni sami zaczęli mi podawać przykłady właśnie nawet ze swojej przeszłości, jakichś takich właśnie stosunków właśnie z Niemcami, które może nawet też były kiedyś tam pozytywne, jeżeli chodzi o jakieś konkretne przykłady, konkretne wydarzenia z życia ich rodziny na przykład. W związku z czym no, rzeczywiście ta sytuacja może tutaj na tym terenie była złożona, chociaż oczywiście nie można zapominać o tym no, kontekście II wojny światowej, agresji Niemiec na Polski, no i planie no, eksterminacji, masowej eksterminacji społeczeństwa polskiego.
Może powiem tak, że w sumie oczywiście to są bardzo w sumie straszne rzeczy, o których mówimy, ale za każdym razem jak znajdujemy, czy to niech będzie to grób nieruszony, masowy czy wyekshumowany, to naprawdę to są jedne z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Dosłownie teraz, jak znaleźliśmy tego 2 września, ten dół, rów, właśnie, gdzie ta chojnicka inteligencja miała być zamordowana, to aż mi się łezka w oku zakręciła, no bo krzyż mnie boli po dziś dzień, nie, po tych badaniach, bo to naprawdę jest ciężka fizyczna robota. I aspekt naukowy dla mnie jest bardzo ważny, no bo te badania mają być trampoliną właśnie do rozwoju naukowego, ale to tak naprawdę, przepraszam, że tak powiem, to są pierdoły. Tak naprawdę chodzi tu o przywracanie elementarnego szacunku ludziom, którzy oddali dosłownie życie za ojczyznę. Bo dla nas, co to znaczy oddać życie za ojczyznę? To nie są puste słowa. Nie może w bardzo wielu przypadkach, ale we własnych wywiadach etnograficznych, które robiliśmy, pojawia się dosyć często fakt, że osoby zatrzymane wiedziały, co to ich czeka. Bo dobra, to było próbowano ukrywać, ale tu mówimy o dziesiątkach, setkach zabójstw, morderstw, które trwały tygodnie i miesiące. Tego nie dało się ukryć. No przecież lokalne społeczności od razu wiedziały. No i jaka się pojawia bardzo często odpowiedź? To, że na przykład tata wiedział, co go czeka, no ale nie miał wyjścia. Bo jakby uciekł, to by zabrano żonę, no i by zostało na przykład, to nie jest tak jak dzisiaj, jak ktoś ma 2 dzieci, no to już ma dużo dzieci. Kiedyś było 7, 8, 10, 12. Jeśli ja ucieknę, no to, a żonę zabiorą, no to się stanie z dziećmi. Więc to mnie też bardzo interesuje, no ale też nie mam na to czasu w ramach tego projektu. to ta pasywność jako postawa aktywna, jako wyraz odwagi, że ludzie wiedzieli, co ich czeka, nie szli jak barany na stratenie, tylko naprawdę wiedzieli, co robią i to robili no, dla rodzin przede wszystkim, na w szerszym znaczeniu dla ojczyzny, nie? No bo za to oni byli mordowani, no bo byli urzędnikami, byli członkami Polskiego Związku Zachodniego, nauczycielami i tak dalej, no. Ale niemniej jest w tym wszystkim właśnie ta radość, że to, co ktoś ukrył i ludzie, o których miała wieść przepaść na wieki, jednak nie przepadną po wsze czasy. Dzięki czemu? Dzięki archeologii.
Oczywiście powiem, że archeolog bez historyka nic nie zrobi, żeby była pełna jasność. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie. W studiach nad ludobójstwem jest takie pojęcie memoricide, pamięciobójstwo. Wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, że te wszystkie nasze działania mają w jakimś stopniu pokonać te pamięciobójstwo o tych wydarzeniach. Chciałem Państwa zapytać z perspektywy Państwa dyscyplin naukowych, ale też w ogóle z perspektywy edukacyjnej, już memoratywnej, co jeszcze można zrobić, żeby te postulaty, o których Państwo mówili, żeby od zbrodni pomorskiej, o terminie, chociaż termin jest tylko metodą, to tak naprawdę chodzi o treść, właśnie żeby te wydarzenia stały się częścią nie tylko pamięci ludzi na Kujawach i Pomorzu, ale stały się też częścią pamięci w ogóle całego społeczeństwa polskiego, no i też żeby stały się częścią, elementem historii II wojny światowej. Iza.
Pewnie trzeba mówić na ten temat i stwarzać różnego typu okazje do tego, żeby właśnie spotykać się, na przykład jak my tutaj dzisiaj się spotkaliśmy w takim gronie, żeby o tym mówić, żeby o tym przypominać. No i chciałam powiedzieć jeszcze o właściwie takiej sytuacji, która pewnie dotyczyła najbardziej właśnie tego Karolewa, o którym tutaj dzisiaj tak często wspominamy. Mianowicie, że też pewnie jest tak, że jeżeli właśnie w jakieś wydarzenia, w jakieś działania angażuje się lokalna społeczność, to wtedy to też jakby przynosi jakieś takie no, większe efekt, są bardziej jakby konsekwentne te działania, czy one przynoszą właśnie lepsze efekty. Bo to pewnie można zauważyć na przykład na przykładzie tutaj filmów Sebastiana Bartkowskiego, który tutaj z nami jest, ale też nie tylko, bo znowu, jeżeli chodzi o Karolewo, to też jest taki przykład, ile rzeczy się wydarzyło po tym, jak powstała ta moja książka, ale to też nie jest jakby kwestia tej książki, bo to są inne rzeczy i też działania innych ludzi. Też właśnie ten film, o którym tu wspomniałam, czy już same działania właśnie tej lokalnej społeczności, Urzędu Miasta w Więcborku, który bardzo wiele zrobił na rzecz tego miejsca. Także no, pewnie no, o to chodzi. No, też są prowadzone badania przez nas, ale nie tylko przecież przez nas, bo jakby możemy też zaobserwować pewnego rodzaju jakieś takie większe zainteresowanie tymi zagadnieniami niż kilka lat temu. Zatem no chyba tak.
Ja powiem w ten sposób, że generalnie tak jak tutaj są Państwo, to każdy ma zacięcie jakieś historyczne i dlatego tu jest, bo coś czegoś się chce dowiedzieć, ale generalnie tak w społeczeństwie nie jest. Ludzie raczej tak z historią to tak nie za bardzo. Uważają, że ona jest niepotrzebna. Inne rzeczy są potrzebne. Ale tak jak tutaj już pani doktor powiedziała, no Sebastian zrobił, no, jeżeli chodzi o filmy, które pokazują zbrodnię pomorską, nie tylko Karolewa, ale również inne, no to jest naprawdę super praca. Ale mi się marzy jedno, żeby się ukazał film fabularny, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, może jakiś serial w telewizji państwowej, to ktoś to obejrzy. No na pewno obejrzą. A jak obejrzą, to się dowiedzą, no, że coś takiego miało miejsce. Ponieważ owszem, są filmy już o różnej tematyce dotyczącej II wojny światowej, ale jeżeli chodzi o tematykę tu nas dotyczącą zbrodni pomorskiej, to nie ma. Dla mnie to jest jedyny taki taka możliwość, kiedy dotrzemy do społeczeństwa, w całej Polsce, że usłyszą i będą wiedzieli, co to jest zbrodnia pomorska. Ponieważ książek to raczej, no wiadomo, jaki stosunek społeczeństwo ma do czytania książek, do czegokolwiek, gdzie trzeba jakiegoś wysiłku włożyć, a film to chyba jest taki najbardziej dobry przekaz, który pokaże właśnie w sposób jakiś no, uniwersalny, na czym ta zbrodnia pomorska polegała i dotrze do większego społeczeństwa.
Mój apetyt jest o trochę mniejszym zasięgu niż serial, ale myślę sobie i poniekąd właśnie film pana Sebastiana to czyni. Myślę tutaj o pewnego rodzaju zaangażowaniu. To jest taki nurt, taka praktyka obecna od jakiegoś czasu i w archeologii, zwłaszcza tej archeologii współczesności i w etnografii. My to nazywamy archeologią, etnografią publiczną czy wspólnotową. I to pokrótce polega na tym, że to nie jest archeologia, etnografia danej społeczności, nie tylko dla danej społeczności, ale przede wszystkim z lokalną społecznością. Czyli chodzi o to, żeby starać się połączyć te dwa światy, tych zewnętrznych naukowców, chociaż niektórzy ci naukowcy są z tych lokalnych społeczności, więc to są też zupełnie inne motywacje. Jeszcze inny, odrębny, bardzo ciekawy wątek biograficzny, badawczy. Ale chodzi o to, żeby połączyć te światy badacza, popularyzatora z tym, kto jest aktywnym odbiorcą, ale też współbadaczem, jest włączany w proces badawczy. Ten rodzaj zaangażowania naprawdę, wierzcie mi Państwo, mamy nie przy okazji może tego projektu, ale przede wszystkim innych projektów mamy dowody na to, że to jest kapitalny walor właśnie taki partycypacyjny, edukujący.
Dobrze, to ja może powiem tak, że potrzebne są różne działania. O różnym zasięgu.
Szanowni Państwo, tyle ode mnie. Teraz zachęcam Państwa do zadawania pytań, uwag, komentarzy. Mamy 4 gości. Serdecznie zapraszam. Pan profesor Jastrzębski.
Proszę Państwa, ja przede wszystkim chciałem bardzo postulować, żeby te badania były kompleksowe. Tak jak tu właśnie w tej chwili mamy szeroką paletę specjalistów od różnych, z różnych dziedzin. No i to, co ja robiłem wcześniej i pan prokurator też, to była amatorszczyzna. To było to tu, to tu, to tamto. Po prostu jest w tej chwili, ja na przykład w tej chwili zajmuję się Grudziądzem, też od tej strony i zajmuję się powiatem bydgoskim. Nie Bydgoszczą miastem, tylko powiatem. Trzeba tam zrobić coś takiego jak w przypadku Sępólna. Po prostu dokonać wielkich badań na wszystkie strony, przeszukać jeszcze ziemię, czy tam coś więcej po prostu nie ma. No i to drugi mój postulat, proszę na to patrzeć bardzo szeroko. To, co pani doktor mówiła, to nie tylko jest jedna wina Niemców i to tylko Niemcy. Zdarzyło się coś takiego, że od marca 1939 roku obie strony, i Polska, i Niemcy manewrowały, manipulowały świadomością po prostu społeczeństw. Niemcom wmawiano, że mniejszości niemieckiej jest tu bardzo źle i że trzeba wejść i wyzwolić, i to w końcu tak poszło, w tym kierunku poszło. I z drugiej strony z kolei Polakom mówiono, że Niemcy to sami dywersanci, sabotażyści i szpiedzy. I pamiętajmy o tym, że zanim były zbrodnia pomorska, to wcześniej były wydarzenia bydgoskie i szerzej jeszcze na to, że tak powiem, bo to trzeba na to szerzej po prostu patrzeć i cieszę się, że pani doktor o tym mówi, o Bayreuth, że trzeba to szerzej. Cieszę się, że pan Sebastian szerzej zrobił już spojrzenie na Barbarkę, prawda? O wiele szerzej niż tylko tak w ten sposób po prostu bardzo wąski. Jeszcze do pani etnologa, czernografa, mam taką też prośbę. Ja staram się jako historyk też pewne rzeczy po prostu badać w oparciu o archiwalia rodzinne, prywatne. Napisałem kilka takich książeczek o rodzinie Renków z Koszneiderii. Nie wiem, czy pani wie, co to jest Koszneideria, czy nie. Wie pani, no to dobrze. Napisałem o rodzinie Dudzińskich, legioniście, prawda, który walczył i zginął w 1939 roku i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że w wielu rodzinach jest pamięć zachowana. Ale to jest ułamek niewielki, bo na ogół to niszczy się. Ktoś umiera, niszczą, nie ma materiału. Ja zawsze starałem się studentów nastawiać na to, żeby szukali kogoś, kto... I to okazuje się, takich książeczek nigdy nie udałoby się napisać, gdyby nie archiwalia prywatne, plus oczywiście cały kompleks spraw, które trzeba po prostu badać. I wreszcie jeszcze jedna sprawa, 30 tysięcy. Ile udało się wam do tej pory? Bo tutaj problem jest nazwiska. Trzeba cały czas w PRL-u, a potem trochę tak, jeżeli w czasie solidarnościowej demokracji, to myśmy tylko operowali pewnymi danymi szacunkowymi. Tyle było, tyle. Ile ja już słyszałem zbrodni, ten Zelprzyc popełniał 150 tysięcy, 100 tysięcy, 80, w końcu okazało się 30. No pytanie zasadnicze, jak daleko poszły te badania, żeby nazwiskami innej drogi już tutaj to spróbować jednak wypełnić, bo z tego co wiem, to tak w połowie chyba jesteśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Więc może najpierw ja jako historyk, a potem oddamy głos na pani etnolog. Czy zacznę od końca tego ostatniego pytania. Rzeczywiście jest tak, że te 30 tysięcy to jest szacunek. My teraz współcześnie odchodzimy, czy próbujemy zrealizować to, co historycy profesora pokolenia już w 1981 roku postulowali, Konrad Ciechanowski, żeby policzyć właśnie te ofiary w sposób albo imienny, albo protokołowy ekshumacyjny. Skąd ta różnica? Do innej śmierci w Bydgoszczy 309 osób z ekshumacji, ale z nazwiska znamy tylko 190, więc logiczne będzie, że przyjmę te 309, a nie te 190. I my wykonaliśmy takie szacunki dla wszystkich 23 powiatów przedwojennego województwa pomorskiego. Teraz jest to możliwe, no bo stan badań jest trochę dalej posunięty, chociaż to też nie do końca. Na przykład ja w powiecie sępoleńskim nie wiem, ile mam przyjąć, 600 czy 2000, bo protokół ekshumacyjny ten kluczowy, 1781, się nie zachował. Będą widełka. Ale przy takiej metodologii to wychodzi od 14,5 tysiąca do 16 tysięcy. W dalszym ciągu to jest liczba największa, jeżeli profesor pamięta, Druga Wielkopolska 10 tysięcy. Tylko te 10 tysięcy jest liczone tak samo jak u nas 30 tysięcy. Więc skala zbrodni nadal na Pomorzu będzie największa. Tylko ja będę się upierał, że przy podawaniu tej liczby najmniejszej z możliwych, że to nie jest liczba ofiar pełna. To jest najmniejsza z możliwych. Doktor Kobiałka wykopał, odnalazł szczątki ludzi. To nie są ludzie, to nie jest te 107 osób ekshumowanych. I to jest już więcej. Ja z dużym prawdopodobieństwem założę, że w każdym miejscu są jakieś kości. Bo są. To jest pytanie, czy to są nowe osoby, czy nie. Ale stosując najbardziej konserwatywną metodę liczenia w oparciu albo o protokoły ekshumacyjne, albo o imienne listy ofiar, to jest 16 tysięcy. W żadnym innym regionie nie ma takiej skali zbrodni. Więc to obniżymy, urealnimy tą skalę zbrodni. Tak, oczywiście, że tak, ale to jest jakiś punkt wyjścia, który opiera się na dokumentach, których nie podważymy. Więc jakby to też, tylko jeszcze raz podkreślę, że to nie jest pełna skala. To jest najmniejsza z możliwych. I jakbyś punkt wyjścia, mam nadzieję, że badania będą się toczyć i ta liczba będzie weryfikowana w przyszłości. Ale jeszcze raz powtórzę, faktu to nie zmienia, faktu historycznego, który nie jest negowany przez żadnego historyka, ani polskiego, ani niemieckiego, że ta skala zbrodnia Pomorzu jest wielokrotnie większa od każdego z innego miejsca, bo trzeba by zrobić takie same badania na wszystkich innych regionów Polski. To się toczy, tylko to bardzo pomału, więc jakby to wymaga czasu. Jeszcze jedna uwaga do tego, co profesor powiedział. Sprawcą zbrodni pomorskiej 1939 roku są Niemcy. I tutaj nie ma odpowiedzialności podzielonej. Przyczyny są wielorakie. My w swoich pracach nie omijamy tego faktu, że 4 tysiące Niemców na Pomorzu, znaczy w całej Polsce zostało zabitych. W Bajrut jest lista imienna, która ma 3800. Ja się opieram na danych tych, ale załóżmy, że to 4 tysiące. Tam nie ma podziału geograficznego, jak profesor wie, ale załóżmy, i to jest, to jestem w stanie obronić, że prawie 2 tysiące na terenie województwa pomorskiego. To miało wpływ na skalę zbrodni pomorskiej. Tylko wydaje mi się, że różnica jest taka, że dla mnie to jest jeden z elementów, a profesor chyba, jeżeli się nie mylę, uważa, że to jest element dominujący. I ja oddzielam, bo ja traktuję zbrodnię pomorską 1939 roku jako fragment polityki okupacyjnej Niemiec. To jest październik, listopad, to jest celowe działanie, to jest eksterminacja konkretnych grup słowenczych. To nie jest zemsta za wrzesień 1939 roku. I jakby to jest ta różnica, ale rozumiem, że możemy mieć inny pogląd na ten temat i pewnie będziemy prowadzić dyskusję, ale pan Sebastian zawsze podkreśla, że mówić prawdę, nie szerząc nienawiści, ja bym do tego dodał całą prawdę, bez omijania żadnych rzeczy, które być może wydawały nam się jakieś tam wrażliwe, jednocześnie unikając relatywizmu. Sprawcą zbrodni pomorskiej było państwo niemieckie, które zorganizowało mistrzostwo niemiecką, dało im karabin, sformowało Zelczyc. Sąsiedzi nie zabijają się sami bez powodu na taką skalę. To były jednostkowe zbrodnie, które by się skończyły gdzieś tam w połowie września, a tutaj mamy eksterminację konkretnych grup społecznych, która trwa do listopada, jest zorganizowana i moim zdaniem powinno się to traktować jako fragment polityki okupacyjnej. Dlatego ludobójstwo ja używam w dwóch znaczeniach. Termin ludobójstwa, jak państwo, powstał w 1936 roku. Lemkin stworzył go dlatego, że stare pojęcia były nieużyteczne. Germanizacja zakłada, że Polacy staną się Niemcami, przyjmą wzorce kulturowe, ale pozostaną przy życiu. Na Pomorzu tak nie było. Te tysiące osób nie zostało przy życiu, więc on stworzył ten termin. Więc ludobójstwo należy postrzegać raz, w sensie wąskim, jako fizyczna likwidacja danej grupy społecznej, tylko dlatego, że te osoby są członkami tej grupy społecznej, i w sensie largo, czyli szerokim, jako proces, który składa się z 8 technik ludobójczych, który ma zniszczyć daną grupę społeczną, a ludobójstwo fizyczne jest tylko jednym z elementów. Później była folksista, wysiedlenia, ludobójstwo kulturowe i gospodarcze. W tym sensie mi się... Tak, w tym sensie moim zdaniem to są te ramy, to jest ten kontekst historyczny, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy to traktować jako pojedyncze zbrodnie na całym Pomorzu albo zemstę za wydarzenia, które miały 3 tygodnie temu. Ja 3 tygodnie wcześniej. Ja bardzo wiele przesłuchałem protokołu zeznań sprawców. Oni mieli pełną świadomość, że zabijają ludzi całkowicie niewinnych, którzy nigdy nie dopuścili się zbrodni. Sprawcy o tym wiedzieli. Przynajmniej tak wynika z materiałów niemieckich, więc jakbym tu oddzielał dwa zdania, a te dwa wydarzenia, a jakby fakt, że mówić pełną prawdę, to jest absolutnie nasz obowiązek jako tłumacz przyszłości. Tutaj chyba nie ma różnicy między nami. Panie etnolog?
Panie profesorze, to moje przeoczenie w wypowiedzi. Ja po prostu nie wspomniałam o tym, że absolutnie elementem tego naszego warsztatu badawczego jest też to, że staramy się sięgać do tych źródeł nieoficjalnych, czyli do rodzinnych archiwów. I to się dzieje zawsze, nawet wtedy, kiedy o to nie prosimy. To znaczy, gdy odwiedzamy naszych rozmówców w domach, to oni już czekają z przygotowanymi albumami, z przygotowanymi przedmiotami, jak gdzieś spotykamy się na przykład korzystając z gościnności szkół, czy świetlic, czy bibliotek, to przynoszą te przedmioty, te dokumenty w reklamówkach, w torbach, zawsze. Co to są za przedmioty? No właśnie, to są zdjęcia, to są krzyżyki, to są listy, to są świadectwa szkolne.
Najważniejsze, co im
tak
zostało.
Absolutnie. I te przedmioty, ja naprawdę z pełną świadomością użyję teraz tego sformułowania. Myślę, że pan doktor się ze mną zgodzi, bo też stosuje to sformułowanie, one naprawdę mają status takich rodzinnych relikwii. One są trzymane, pokazywane z niezwykłą ostrożnością, jako coś bardzo, bardzo cennego. Ale te archiwa też domowe zawierają nie tylko pamiątki, to jest coś więcej niż pamiątki po krewnych, którzy zostali zamordowani, ale te archiwa się poszerzają o taką dokumentację tworzoną no właśnie tu i teraz. Na przykład to są albumy rodzinne, w których są zdjęcia robione każdego roku z kolejnymi już też za chwilę no, pokoleniami, które się pojawiają w tych rodzinach, robione przy okazji na przykład uroczystości w Lesie Szpęgawskim. Bo ten dzień uroczystości w Lesie Szpęgawskim dla tych rodzin jest czymś szczególnym. Jest dniem, kiedy odwiedza się tego bliskiego tam i oddaje też mu pamięć. To są te archiwa, które zawierają skrawki wycięte z lokalnej albo ogólnopolskiej prasy każdego jakiegoś wyimka, każdego artykułu, każdej informacji, która dotyczyłaby no właśnie tych wydarzeń i także tego, co się dzieje w kontekście badań tej zbrodni. To jeszcze nawiążę do tego, o czym mówiliśmy, czy to jest ważne i czy to jest potrzebne. No to jest świadectwo tego, że to jest dla kogoś naprawdę ważne.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Może najpierw pan? Proszę bardzo.
Ja mam pytanie do pana prokuratora. Czy działania pionu śledczego IPN-u znalazły wyraz w skierowaniu ewentualnie jakichś aktów oskarżenia przeciwko sprawcom tych czynów zbrodni pomorskiej?
No niestety nie, ponieważ nawet jeżeli są ustaleni sprawcy, to oni po prostu nie żyją. Także nie udało się nikogo pociągnąć do odpowiedzialności karnej. No to jest właśnie to, że w latach 60. zaprzestano prowadzenia tych postępowań, pomimo że wiedzieliśmy, że ci ludzie żyją praktycznie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Natomiast no to już jest dłuższa dyskusja, jeżeli by patrzeć na to, w jaki sposób, bo oni są nawet i przesłuchani w charakterze świadków przez wymiar niemiecki, gdzie niejednoznacznie nawet wskazują na to, że brali udział w tym, a mimo wszystko nikt nie pociągnął ich, jeżeli chodzi o wymiar niemiecki, do żadnej odpowiedzialności, a wręcz to, co było przekazane władzom niemieckim przez stronę polską, było traktowane, że to jest nieprawda, to są pomówienia, to tak nie było. No i tak były traktowane te sprawy, które trafiały w latach 60. Natomiast no, dzisiaj no, to już praktycznie historia no, sama zrobiła, można powiedzieć, nastąpiła no, śmierć sprawców i tutaj nic w tej przypadku nie możemy zrobić, bo to są już takie roczniki, które po prostu nie żyją.
Pierwszy Holokaust XX wieku miał miejsce na terenie Armenii. To Turcy wycięli Ormian, ale zachęcali ich do tego Niemcy. I takie pytanie, może ilu Niemców pomagało Polakom na Pomorzu w 1939 roku, a ile Polaków donosiło Niemcom? Pewnie się nie da ustalić tych czyn.
Ja tylko ściśle pierwsze ludobójstwo, nie Holokaust, został popełniony w XX wieku. To jest różnica. Ktoś z Państwa chce odpowiedzieć na pytanie? Okay.
Generalnie to pytanie pozostanie bez odpowiedzi, albo jaka jest przyczyna, bo przyczyna jest bardzo prosta. Materiał dowodowy, na którym bazujemy, czyli przede wszystkim protokoły przesłuchań świadków z tamtego okresu czasu, czyli zaraz po 1945 roku, on się skupiał na bardzo prostych rzeczy, aby ustalić dane personalne osoby, która zginęła, skąd pochodziła i w jakim miejscu. Natomiast nikt nie próbował w tamtym czasie wyjaśniać, no, co było powodą, czy ktoś dla Niemców był pozytywnie do Polaków nastawiony, czy negatywnie. Nie próbowano takich rzeczy w ogóle wyjaśniać. w tych protokołach, bo też trzeba stwierdzić, że dzisiaj zupełnie mamy inne metody praktycznie i śledcze, i badawcze, i inne możliwości. Wtedy tych możliwości nie było, a poza tym no, był to okres zaraz po wojnie, no więc próbowano tylko ustalić imię, nazwisko, gdzie zginął, wszystko.
Ja tego dopowiem. Ja próbowałem policzyć tych innych Niemców i oczywiście mi się to nie udało. Nie mamy źródeł i w ogóle nie mamy korpusu źródeł, które można by przebadać i powiedzieć, że to jest reprezentatywne nawet dla jednego powiatu, nawet dla jednej gminy. Ale z całą odpowiedzialnością powiem, że w każdym powiecie są takie przykłady, w każdym miejscu zbrodni większym będą przykłady innych Niemców, bo to sami Polacy podczas przesłuchania o tym mimowolnie mówią, nie pytani przez prokuratora, ani przez żadne innej osoby. Więc oni są niepoliczalni, ale że zjawisko takie było, wydaje mi się, że na pewno było. I to w każdym powiecie. Kiedyś Czesław Majdańczyk w aktualnej syntezie okupacyjnej ziem polskich podał taką statystykę, która dotyczyła powiatu iławskiego. On podał, że na 1100 Volksdeutsche 19 było przyzwoitych, jeżeli dobrze pamiętam. Mi się wydaje, że skala pomocy na Pomorzu była większa, ale dlatego, bo zbrodnia była większa, ale tak jak powiem, nie jestem w stanie oszacować, czy było ich. Na pewno to była mniejszość oczywiście, jeżeli się porównamy do całego zobaczyły Westpreussen, ale być może tam, gdzie zbrodnia była największa, tam tych przypadków jednostkowych też było na więcej. No i tylko tak jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Powiem więcej. Historiografia do tej pory w ogóle się nie zajmowała tym tematem. My dzisiaj możemy podać kilka kategorii. Możemy określić formy pomocy, w jaki sposób oni pomagali Polakom w 1939 roku. I możemy coś powiedzieć na temat motywacji, dlaczego to robili. Czy to była religia, czy to była pomysł sąsiedzka, czy to po prostu była solidarność, ksiądz niemiecki pomagał dla księdza polskiego. Jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie to odnieść chociażby do motywacji Polaków ratujących Żydów albo Ukraińców ratujących Polaków. I to też pokazuje, jak ogromne perspektywy badawcze ma zbrodnia pomorska 1939 roku.
Chciałem właśnie zapytać o te perspektywy badawcze, bo tutaj pan prokurator podał no, smutną w sumie informację, że to są dziesięciolecia. Chciałbym państwa zapytać, jak to wygląda w pozostałych dziedzinach, jakie są państwa plany badawcze związane z właśnie z badaniem zbrodni pomorskiej na najbliższe miesiące, lata i czy w ogóle jest wyobrażalny przez państwa koniec pracy. W tym sensie oczywiście, że będą państwo mogli powiedzieć, że trzon pracy został zrobiony, wykonany i teraz zostają właściwie jakieś do powiedzenia przypisy.
Oddam pani głos do pani doktor. Zadaje pan bardzo trudne pytanie.
No więc to pewnie można by powiedzieć, że badania nad zbrodnią pomorską można by prowadzić i prowadzić i prowadzić ze względu na skalę właśnie tych zdarzeń. Natomiast myślę, że taki trzon no został wykonany w tym sensie, że my rzeczywiście bardzo wiele już wiemy o tym mechanizmie zbrodni, o którym tutaj mówimy i że ten mechanizm zbrodni zawsze jest taki sam i tylko właściwie jeżeli piszemy o poszczególnych miejscach, no to tak naprawdę zmieniają się te postacie. Możemy pewnie więcej powiedzieć wtedy o samych tych postaciach, czyli o ofiarach, kim ci ludzie byli, tak samo o sprawcach, kim ci ludzie byli, chociaż akurat sprawcy, że tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli byśmy mogli stworzyć, możemy stworzyć portret zbiorowy sprawcy i portret zbiorowy ofiar. I to się zresztą już też właściwie wydarzyło w naszych publikacjach, ale no powiedzmy konkretne życiorysy, no i konkretny przebieg zdarzeń w poszczególnych miejscach. Natomiast jeżeli chodzi o te najbliższe plany, no to mamy takie właśnie plany wydawnicze na najbliższe lata, mianowicie pierwsza rzecz to jest monografia zbrodni pomorskiej. Tutaj Tomek opowie pewnie za chwilę więcej na ten temat. Natomiast też przygotowujemy jako zespół taką edycję źródłową, gdzie będą właściwie opisane i zaprezentowane przy pomocy najciekawszych, najbardziej typowych dokumentów zbrodnie w poszczególnych powiatach przedwojennego województwa pomorskiego. I ten pierwszy tom tej publikacji jest już, prace nad nim są już zakończone, w związku z czym no, mogę mniej więcej powiedzieć, jak to wygląda, w tym sensie, że każdy powiat województwa został tam scharakteryzowany, to znaczy te stosunki ludnościowe przed wojną, ale też właśnie najważniejsze miejsca, i też szacunkowa liczba, to znaczy może nawet nie tyle szacunkowa, szacunkowa liczba ofiar też, ale ta liczba osób, które udało się ustalić z imienia i nazwiska, takie liczby w tej publikacji również padają. No i właśnie dokumenty, więc ja myślę, że te trzy, bo to przygotowywany jest również tom drugi, to jest ze względu na objętość, no przede wszystkim wynika to ze skali i ilości też tych dokumentów, więc pierwszy tom dotyczyć będzie powiatów kościerskiego, puckiego, starogardzkiego, morskiego, kościerskiego, chojnickiego, tucholskiego, sępoleńskiego i świeckiego. Natomiast drugi tom pozostałych powiatów to jest coś, co jest zaplanowane na kolejne lata. W związku z czym no myślę, że to w jakimś sensie będą publikacje, które bardzo wiele powiedzą na temat tych wydarzeń. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałam, na poszczególne miejsca można badać no, pewnie jeszcze bardzo długo.
Ja ze swojej strony tylko powiem tyle, że póki nie będą ukończone śledztwa prokuratorskie, no to tak trudno pisać jakieś monografie czy cokolwiek historyczne, bo one zawsze będą niepełne. Podam choćby moją perspektywę taką, gdzie chcę również no, zakończyć to największe śledztwo, jeżeli chodzi o powiat świecki, no to jest Miszek i grupa, 10 tysięcy, bo tyle od razu się mówi, co oczywiście jest nieprawdą, bo tyle na pewno tam nie zginęło, to myślę, że jest około 3 tysięcy, no ale to tak jest pokaźna liczba. I tak mógłbym wymieniać po kolei wiele takich miejsc, które czekają na to, żeby zostały zakończone, a to jest tylko 40% naszej pracy, bo również to są lata stalinowskie, to są lata komunizmu praktycznie, którymi się zajmujemy, więc w zależności od tego, jakie są śledztwa, tyle możemy faktycznie poświęcić czasu na to. Już pomijam o innych rzeczach. Także to jeszcze jest proces długofalowy, ponieważ żeby mieć pełen obraz, to uważam, powinny być zakończone śledztwa prokuratorskie przy okazji różnego rodzaju prace archeologiczne czy praktycznie, które też wzbogacą tą wiedzę. Dopiero potem robimy opracowania, monografie, które pokazują i są tym przekazem na zewnątrz.
Ja oddam głos kierownikowi, bo działam w ramach projektu doktora Kobiałki, więc najlepiej powiem o naszym harmonogramie, ale tylko od siebie, no, że bardzo trudno zawsze jest podjąć tę decyzję, kiedy wyjść z terenu. No, często podpowiada nam to po prostu harmonogram prac, przepraszam, dofinansowania na przykład. Ale to ma taką bardzo, bardzo szkatułkową konstrukcję. Dla przykładu teraz we wrześniu przeprowadzaliśmy też wywiad z mieszkańcami w Gniewie w ramach tego projektu, w ramach zbrodni, tematu zbrodni pomorskiej i bardzo, bardzo pilnowaliśmy się, żeby nie pójść za kolejnym wątkiem, który się nagle wyłonił od rozmówców, bo na tym polega ta nasza robota, że idziemy za tym, co dają nam rozmówcy, tak? Za tymi wątkami, które przecież nie jesteśmy w stanie gabinetowo przewidzieć, tak? I to jest wątek wysiedleń na przykład. Więc zobaczcie Państwo, jak ta otwieramy szkatułkę, pojawia się kolejny temat, pojawia się kolejny temat, no ale mamy też harmonogram prac.
Dobrze, to plan jest taki, że no, taki jest harmonogram naszych działań, że w tym roku robiliśmy dwa miejsca. Był to Szpęgawsk i właśnie Dolina Śmierci. I w przyszłym roku mamy do zrobienia również dwa miejsca w ramach tego konkretnego projektu. Ostatni etap to są właśnie prace gabinetowe, kiedy to spinamy w całość. To będziemy robić później, tego nie wiem, ale mogę powiedzieć, że dzisiaj rano podpisałem kontrakt na książkę habilitacyjną z archeologii zbrodni pomorskiej. No i mam nadzieję to napisać w najbliższej przyszłości. I plan jest taki, że w przyszłym roku w Dolinie Śmierci wykopiemy wszystko, co się da, tak żeby mieć czyste sumienie, że temat można uznać za zamknięty. Chociaż to będzie sztuczne zamknięcie, no bo to nie jest tak, że przyszłe pokolenia nie będą miały to robić. No ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się to zakończyć z czystym sumieniem, no i wtedy chciałbym też napisać monografię o właśnie archeologii Doliny Śmierci, bo to będzie pierwsza tego rodzaju praca, bo materiały też są wyjątkowe, bogate, różnorodne, oparte właśnie o materiały, gdzie nikt wcześniej czegoś podobnego nie zrobił, czyli badań archeologicznych, które przyniosły aż takie wyniki, które rzucają światło na wiele aspektów organizacji mordu, jego przebiegu, tuszowania, ale też kim były ofiary, ale też bardzo bogate mamy archiwum lokalnej pamięci, czyli to, co pan profesor powiedział i to jest jednym z kluczowych elementów naszego projektu, no bo oczywiście archeologia, ale archeologia to jest hasłem. Tu jak tu siedzimy, to historia i etnografia są składowymi tego naszego wspólnego działania i te archiwa lokalne, archiwa rodzinne, czyli to, co rodziny mają pochowane po tych szafach, no to są materiały nie...
Może jeszcze dodam, że w tej chwili jest prawie w każdym miasteczku muzeum i to muzeum też wiele rzeczy zbiera. Ja akurat zetknąłem się z Muzeum imienia księcia Przemysła w Solcu Kujawskim i się okazuje, że tam w zasadzie od początku wieku, teraz XXI, zbierano sporo relacji, wspomnień, pamiątek. No i to jest w tej chwili świetny materiał do dalszych badań.
Dokładnie. I to są materiały, które nigdy wcześniej nie były publikowane. I to, co było wspominane, że chcemy ich policzyć z imienia, z nazwiska, to jest jedna sprawa, ale każdy był mniej więcej taki jak my. Miał twarz i dzięki docieraniu do wybranych ofiar, do ich zdjęć, pamiątek, no nie opowiadamy, czy nie piszemy o Janie Kowalskim, tylko o kimś, kto wyglądał tak, a nie inaczej, mieszkał tutaj, pracował tam i tak dalej, i tak dalej. To też jest dziedzictwo zbrodni pomorskiej, które nas interesuje. Mordy mordami, no ale miejsca, gdzie ci ludzie żyli, z kim żyli, gdzie mieszkali, co robili, to wszystko jest jedną wielką opowieścią, no, której nie da się tak naprawdę zakończyć, no bo w każdym momencie to będzie urwane w sposób sztuczny, ale miejmy nadzieję, że w końcu się weźmiemy za poważne pisanie, bo nie można całe życie jeździć i kopać po lasach i po polach, no bo nie, to jest bardzo ważne, ale sednem tej sprawy jest dostawienie czegoś napisanego dla przyszłych pokoleń i zebranie tego, póki jest jeszcze taka sposobność, bo za 10 lat tych materiałów będzie mniej, za 20 lat będzie jeszcze mniej, i tak dalej. Nigdy nie będzie za późno, ale też nigdy nie jest za wcześnie, więc jesteśmy w takim, a nie innym położeniu, w takiej innej sytuacji historycznej, no i starajmy się robić to jak najlepiej potrafimy.
To jeszcze na zakończenie powiem ze swojej strony. Szanowni Państwo, książek się nie kończy, książki się porzuca. Ja swoje porzuciłem 31 lipca tego roku, teraz jest w recenzji. Mam nadzieję, że jak pan doktor będzie pisał własną rozprawę habilitacyjną na temat archeologii Zbrodni Pomorskiej, to będzie miał w ręku moją rozprawę i będzie mu trochę łatwiej. Ja tylko jedną uwagę, bo ja nie do końca mogę się zgodzić z taką filozofią, że piszemy syntezę, monografię wtedy, kiedy mamy wszystkie badania szczegółowe zrobione. No, nie będziemy czekać na 400 śledztw i na 400 monografii poszczególnych miejsc kaźni. To by była sytuacja idealna, gdybyśmy to mieli. Śledztwo kaźnickie toczy się od 2011 roku i ja nie wiem, ile potrwa. Więc ja nie będę czekał na zakończenie śledztwa z powodu braku jednej, bardzo ważnej, ale jednak jednej elementy składowej. Moim zdaniem badania historyczne powinny iść dwutorowo. Jesteśmy w stanie stworzyć nową, oryginalną monografię syntezy zbrodni pomorskiej. Po pierwsze, bo takiej nie ma, bo termin jest nowy. Po drugie, bo ostatnie badania syntetyzujące były przeprowadzone 50 lat temu. I nie możemy czekać. Wystarczy, że użyjemy tej wiedzy, której mamy. Oczywiście to będzie niepełne, to będzie selektywne, ale to będzie jakiś punkt odwołania. I to jest jakby głębszy ten problem. jedyna monografia okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdańskim to jest praca profesora Schillinga Jastrzębskiego z 1979 roku. Jeżeli się nie mylę. To jest prawie... Tak. Szanowni Państwo, minęło prawie 50 lat. W tej pracy nie ma mnóstwa artykułów profesora Schillinga, który napisał, profesora Jastrzębskiego, które były napisane po 79. Myślicie Państwo, że w skali polskiej jest lepiej? Jedyna monografia na wszystkich ziemiach okupacyjnych pod okupacją niemiecką to jest profesor Madajczyk, rok 1970. To jest równo pół wieku. Przez pół wieku nie znalazł się żaden polski historyk, który na nowo by napisał całość. I nie możemy czekać. Jakby to jest ten świat idealny, że będziemy mieli wszystkie monografie. Nigdy tak się nie stanie. Więc moim zdaniem te badania powinny być prowadzone dwutorowo. Monograficzne ujęcia syntetyzujące, które wtłoczą tą zbrojnię pomorską w ogólny schemat okupacji i w dalszym ciągu badania monograficzne poszczególnych miejsc kaźni bazujące na śledztwach prokuratorskich, które będą ciągle uzupełniać tą wiedzę ogólną. Moim zdaniem tego brakuje, bo pogłębiamy się w specjalizacjach, jakby to spojrzenie ogólne jest bardzo istotne i po to stworzyliśmy ten termin, żeby w jednej książce, która będzie miała 400 stron, opisać każde miejsce, nie opisując żadnego szczegółowo. I jakby to jest wyzwanie intelektualne, które mi się wydaje, no jest potrzebne. Bardzo dziękuję. Myślę, że nasi dyskutanci zasłużyli na wielkie brawa.